No i stało się. Budzimy się dzień po wyborach. Dzisiaj jest 8 kwietnia, godzina 7:09, poranek wnet. Krzysztof Skowroński i...
Jaśmina Nowak. Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu.
Dołączy do nas również Łukasz Jankowski. Po wyborach obudziliśmy się poniedziałek w Warszawie, słoneczny i ciepły. Wiosna, taka letnia wiosna, bardzo przyjemna pora na spacery, ale my nie na spacer się wybieramy, tylko do komentowania wyborów, które wczoraj miały miejsce. Będą tutaj rozmaici goście. Za chwilę połączymy się z Michałem Karnowskim, potem będzie profesor Henryk Domański, Przemysław Czarnek, Michał Gramatyka, Krzysztof Bosak. To jest rozkład jazdy i rozkład politycznych komentarzy na dzisiejszy poranek wnet, ale oczywiście Państwo doskonale wiedzą, kto wygrał wczorajsze wybory.
Może najpierw powiemy słówko na temat frekwencji. Ona wyniosła 51,5% w skali kraju. W wyborach do sejmików wojewódzkich wygrała Koalicja Obywatelska, zdobyła 31,9%. Trzecia droga 13,5%. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,7%.
I wygrało te wybory. Tak. Nie wygrała Koalicja Obywatelska, tylko wygrało Prawo i Sprawiedliwość. W sześciu województwach: województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie, nowosądeckie, kieleckie i łódzkie. To są zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. W 10 województwach wygrała Koalicja Obywatelska. Trzecie miejsce trzeciej drogi. I sytuacja jest taka, że najprawdopodobniej rządzić Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z Konfederacją będzie w województwie podlaskim, bo tam sytuacja jest taka: 41% głosów Prawo i Sprawiedliwość, 13,3% Konfederacja. Województwo lubelskie, sytuacja bardzo podobna: 46,7% głosów dla Prawa i Sprawiedliwości, 9% dla Konfederacji. Też tam najprawdopodobniej taki sojusz będzie. Województwo podkarpackie, tutaj sytuacja jest inna. Zabrakło 0,3% Prawo i Sprawiedliwości do tego, żeby wygrać samodzielnie, rządzić w województwie podkarpackim. Wynik Konfederacji też jest dobry, 10,4%. Czy tam dojdzie do koalicji, czy jednak samodzielnie będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, zobaczymy. Nowy Sącz, województwo nowosądeckie, 42% głosów i 0,3% dla Prawa i Sprawiedliwości, 7,7% dla Konfederacji, czyli dokładnie 50%. Więc kto będzie rządził w Nowym Sączu? Najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantem. Województwo łódzkie. Tutaj sytuacja jest inna. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale wynik Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy jest wystarczająco duży, żeby to województwo zostało przejęte przez koalicję 13 grudnia, czy jak inni mówią 15 października. W Kieleckim z kolei sytuacji nie zanotowałem. Zaraz zanotuję sobie sytuację w województwie kieleckim. Wiadomo, kto i jak głosował. Może powiedzmy trochę o wynikach tych do miast.
Prezydenckich wyborów. Może zaczniemy od Warszawy. Tutaj Rafał Trzaskowski, więc chyba bez jakichś większych zaskoczeń. 59,8%. Tobiasz Boheński, chyba lepszy wynik. 18,5%. Lepszy niż się spodziewano. I o tym też wczoraj mówiła na antenie Radia Wnet Małgorzata Gosiewska. My też wczoraj na żywo komentowaliśmy dla Państwa wybory. No i Magdalena Biejat z Lewicy, 18,5%. Nieco niższy wynik niż przewidywano sondażowo. Jeżeli chodzi o Gdańsk, tutaj zwyciężyła w pierwszej turze Aleksandra Dulkiewicz. Katowice to Marcin Krupa. Mówimy o zwycięstwach w pierwszej turze. Kraków był sporym zaskoczeniem. Tutaj będziemy spodziewali się drugiej tury. Aleksander Miszalski uzyskał 39,4%. Łukasz Gibała 28,4%. No i Łukasz Kmita 14,7%, Wrocław Jacek Sutryk 38,10%, Izabela Bodnar 31,4% i Łukasz Kasztelowicz 13,7%. Rzeszów to Konrad Fiołek z wynikiem 45,5%, na drugim miejscu Jacek Strojny 18,6%, na trzecim miejscu Waldemar Szumny 17,9%. My przed momentem sprawdzaliśmy także wyniki w Szczecinie. Wszystko wskazuje na to, że w pierwszej turze wygrał tam Piotr Krzystek, ale przypominamy, że to są wyniki exit poll. teraz szukamy dalej informacji na żywo, trzymamy rękę na pulsie.
To tylko uzupełnię, w Kielcach PiS 44%, Konfederacja 10%, więc województwo świętokrzyskie też prawdopodobnie rządzenie przypadnie Prawu i Sprawiedliwości. My przy telefonie mamy pierwszego gościa, Michał Karnowski, tygodnik sieci Telewizja w Polsce i portal W Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak czytamy i słyszymy, w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej ulga i lekki uśmiech, udało się wygrać kolejne wybory.
Tak, chociaż ja to hasło udało się wygrać kolejne wybory trochę biorę w nawias, bo oczywiście zawsze chodzi o władzę, tak? W każdym razie w tej dużej politycznej grze o to idzie walka, kto trzyma ster państwa, kto trzyma ster regionu, kto trzyma ster miasta, i tutaj można całymi dekadami być nominalnym zwycięzcą, ale przez na przykład otoczenie kordonem sanitarnym albo jakiś niekorzystny układ po prostu władzy nie dotknąć, więc no ładnie to brzmi i na pewno jest takim potwierdzeniem trwałości Prawa i Sprawiedliwości na scenie, dlatego to hasło jest podnoszone. Dla nas, myślę, ludzi, którzy patrzą na to z boku, na chłodno, no najważniejsze jest jednak inny wniosek, trochę zbieżny z tą radością w Prawie i Sprawiedliwości, w tym sensie jakby rozumiejący tę radość. Otóż Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście nie tylko ustało na nogach, tak jak już wcześniej mówił prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla sieci, ale mocno ustało i nie dało się zadeptać temu naprawdę okutemu żelazem buciorowi, nie dało się zastraszyć zamykaniem ludzi do więzień i nie dało się jakoś przerazić tym łomem na ostatniej prostej kampanii, który został użyty przy napaści na dom Zbigniewa Ziobro. Może mówić o bardzo dużym sukcesie. To znaczy formacja, która traci władzę, zawsze jest poobijana, zawsze jest poddana różnym siłom też odśrodkowym, mierzy się z różnymi problemami, jest rozliczana, no tu jest rozliczana w sposób wyjątkowo bezprawny i taki brutalny i taki no, i w intencji, prawda, dopadnięcia, a nie znalezienie jakiejś prawdy. Taka formacja zawsze też notuje odpływ wyborców, bo część wyborców idzie za zwycięzcą, niewielka, ale znacząca. I bardzo Prawu i Sprawiedliwości groziła sytuacja, w której po prostu to się wszystko jakoś razem kumuluje, i ta formacja no, notuje znacząco słabszy wynik. I wtedy obóz rządzący, ja myślę, że taki był plan, no, przystępuje do takiej akcji anihilacyjnej, tak? To znaczy mówi, dokończymy to i was w ogóle nie będzie. Zaglądając do środka, o tym też rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet, do środka obozu rządzącego, takie pragnienie dojechania PiS-u, brzydko mówiąc, zniszczenia PiS-u znajdujemy. Myślę, że dziś, jeśli to weźmiemy, ten kontekst pod uwagę, no to naprawdę obóz pana premiera Kaczyńskiego może mówić o mocnym odbiciu i ta żółta kartka, którą chciano wysłać obozowi rządzącemu, do której namawiał Polaków Jarosław Kaczyński, ja myślę, że ma wyjątkowo wyrazisty, mocny kolor. Także to jest bardzo ważne. Oczywiście te wyniki samorządowe, czy wybory samorządowe mają taki charakter, że tutaj każdy może ogłosić jakiś sukces, każdy może gdzieś szukać nadziei, ale ten ogólny obraz, ten obraz widziany z rakiety Maska, tam myślę, że taki by był.
Były buńczuczne zapowiedzi premiera Donalda Tuska. Odbijemy im nawet Podkarpacie. Będziemy rządzić w całej Polsce albo ewentualnie PiS zostanie z jednym województwem. 5 województw najprawdopodobniej w 5 województwach będzie rządzić czy współrządzić Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, aczkolwiek zawsze poczekajmy, konkretni radni, prawda, poszczególne osoby, one często decydują. Ale te sejmiki są ważne. To jest też, oprócz tego wymiaru politycznego, o którym wspomniałem, zaplecze zawsze dla obozu rządzącego. No bo tu celem trochę było, żeby PiS pozbawione wszelkiego rodzaju struktur władzy nie mogło nawet, prawda, mieć no, możliwości gdzieś ulokowania swoich ludzi. To też w polityce funkcjonuje, też się dzieje, też to wszyscy robią, jest to naturalne. Nawet w tych kilku sejmikach w kilku regionach. tu widać, że taka możliwość będzie, ale też oczywiście no, nie ma co triumfować, tak? No, to jest jednak stan po utracie władzy, ale lepszy niż można się było spodziewać, lepszy niż niektórzy sądzili. Więc tutaj ten wniosek jest dla Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście bardzo dobry. No, ja się spodziewam niestety, że obóz rządzący zareaguje na tę porażkę w tym wymiarze, w tym obszarze, takim większym dokręcaniem śruby, bo oni za wiele nie mają do zaoferowania. No, te 100 obietnic, to za chwilę zaczną je gumkować, kasować z internetu, tak jak już niektóre filmiki. To naprawdę było wielkie oszustwo. To 100 kłamstw, ta kampania Prawa i Sprawiedliwości, taka podkampania, można powiedzieć, w trakcie tych ostatnich miesięcy, tygodni, ona rzeczywiście, myślę, że do Polaków dotarła. Znaczy, ludzie zaczynają dostawać prognozy cen prądu, które są szokujące. To jest 100% więcej. W większości przypadków to się pewnie przełoży na cały obrót gospodarczy, bo dotknie też firmy. Natomiast bony to będą no tylko dla najbiedniejszych. Tutaj Platforma, prawda, nie stosuje żadnej tarczy powszechnej, tak jak robiły to rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale taką pomoc socjalną dla najbiedniejszych. To w większości rodzin ominie i tu cena będzie bardzo duża. Mamy VAT na żywność, to też się na żywność przełoży. Mamy bardzo wiele niekorzystnych zjawisk, które działają na niekorzyść obozu rządzącego. Ciekawy wątek dotyczący tej przyszłości politycznej właśnie znajduje się w zrealizowanym przed wyborami, ale aktualnym bardzo wywiadzie, który ja przeprowadziłem ze Zbigniewem Ziobro, to jest w najnowszym tygodniku sieci, gdzie on mówi o tej brutalności władzy właśnie w tym kontekście. Oni wiedzą, że nie mają Polakom nic do zaoferowania. Zielony Ład, który tutaj wtłaczają i siłowo będą realizowali, no jest uderzeniem potężnym w polską gospodarkę, w całe branże. Mamy też zalecenia niemieckie, żeby nie inwestować, a inwestycje napędzały gospodarkę. No wysypali się, że tego CPK już de facto nie będzie. Udają, że to budują i tak dalej i tym podobnie. Więc w tej sytuacji gospodarczej, która nam się rysuje, no Tusk ma do zaoferowania tylko i wyłącznie przemoc, takie igrzyska. Ta skala, ten rozmach tych komisji śledczych na początku była dla nas trochę zagadką, o co chodzi. A dziś widzimy, że chodzi właśnie o to, żeby przykryć wszelką inną pustkę, ale to zaskakujące, że jednak do Polaków to dociera i też myślę, że można w ten sposób czytać tę demobilizację, prawda, frekwencyjną. No, to jest chyba najważniejsze pytanie tak naprawdę po tych wyborach. Czy to jest trwała demobilizacja, czy też jakiś jednorazowy wypadek przy pracy? Czy ten obóz, potężny obóz medialny, on także jest brukselsko-niemiecki, tam są media z takim kapitałem, tam są uniwersytety, tam są środowiska takie kulturalne. No, wiemy wszyscy, jak wielką władzę ma Tusk, prawda? To jest więcej niż władza rządowa. Władza rządowa to jest w Polsce zaledwie część. Ale ten obóz miał do dyspozycji potężną maszynę, która była w stanie mobilizować ludzi przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Często wbrew ich własnym interesom. I tym razem to się nie udało. Ja tu z największą ciekawością patrzę na wyniki frekwencyjne. Czy te 50% ponad to jest też może czerwona kartka, tak? Tych wyborców, którzy na PiS nie zagłosowali, na opozycję nie zagłosowali, ale nie chcieli jak gdyby już być tym elementem tej zmiany Tuska, bo nie chcą tej zmiany, albo no gdzieś dojrzewa proces przyznawania, że to była jakaś gigantyczna pomyłka, że Polacy zafundowali sobie rządy, które Polski nie lubią, rządy, które działają wbrew ich interesom w bardzo wielu, wielu obszarach.
No właśnie, frekwencja była niewielka i tu można jeszcze i warto dodać, że na wsiach wyraźnym zwycięzcą wyborów było Prawo i Sprawiedliwość, w wielkich miastach Koalicja Obywatelska. No to nie jest dużym zaskoczeniem, ale zaskoczeniem jest, że wieś głosowała chętniej, głosowała nieco bardziej niż wielkie miasta.
To ja się tym, to dla mnie to akurat nie jest zaskoczenie. To jest troszeczkę powielenie jednak tego mechanizmu z wielu poprzednich wyborów. Prawo i Sprawiedliwość jest i było mocne na wsi. Takie medialne wrażenie, że tutaj coś wśród rolników się straszliwego stało, no było nie do końca prawdziwe. Był pewien element może jakiejś dyskusji wokół piątki dla zwierząt. Może niektóre grupy się odsunęły, ale ten poziom poparcia w wyborach to zwykle około 70% był, jeśli chodzi o grupy, o rolników, tak? Trochę czym innym są mieszkańcy wsi. Tu myślę, że coraz bardziej musimy to rozróżniać. Tu bardzo wielu mieszkańców wsi już nie zajmuje się działalnością rolniczą i trochę podlega pewnym też trendom laicyzacyjnym. Ale ja myślę, że tutaj nie ma niespodzianki. No, można się było zastanawiać, czy Konfederacja nie będzie siłą, która troszeczkę podje wieś na wsi. Ale to się chyba nie zdarzyło. Zresztą im dłużej od wyborów widać, tym moim zdaniem bardziej jest oczywiste, że Konfederacja i taki skok w okresie rządu rządów końcówki Prawa i Sprawiedliwości, no był trochę takim elementem korzystania z problemów Prawa i Sprawiedliwości. Dla mnie te wybory są potwierdzeniem, że Konfederacja wciąż ma problem ze zbudowaniem takiej samodzielnej, trwałej, stałej, mocnej i powszechnej, niepunktowej, niekominowej w jakichś takich młodszych grupach męskich obecności wśród wyborców. Tu jednak to się nie udało, a plany były trochę takie, że PiS odsunięte od władzy, rozsypuje się, słabnie, no jest poobijane, traci też taką moc swoją, traci pewne zasoby, pewne wpływy, pewne zaplecze i w to miejsce wchodzi Konfederacja. Też ważny wniosek z tych wyborów samorządowych, to się nie udało. W skali kraju trochę ponad 7% wedle sondaży Exit Poll, to jest bardzo słaby wynik, jak na ugrupowanie, które jeszcze niedawno marzyło właśnie o zastąpieniu Prawa i Sprawiedliwości.
To jeszcze skomentujmy wyniki Trzeciej Drogi i Lewicy.
Trzecia Droga troszkę poniżej oczekiwań, ale wciąż mocno. W poprzednich wyborach samorządowych samo PSL miało 12,7. Teraz Trzecia Droga przekracza 13. To jest z kolei mniej niż w wyborach parlamentarnych, ale myślę, że tak, że wciąż będzie ta formacja takim języczkiem uwagi, a nawet więcej narzędziem pozyskiwania władzy przez Donalda Tuska. Paradoksalnie, mimo tych napięć, to bez Trzeciej Drogi Tusk nie mógłby marzyć o władzy w większości regionów. I może takie pytanie, prawda, czy nie pojawi się coś, co byłoby podobnie Trzecią Drogą, a de facto wspomagało Prawo i Sprawiedliwość. Te rozmowy gdzieś tam na zapleczu z tego, co słyszę, się toczą. Na razie nie przynoszą żadnego wyniku, ale widać, że taki układ dwójpolówki dobrze działa. No trójpolówki, zaraz pan redaktor, państwo powiedzą i pani redaktor, bo mamy jeszcze rzeczywiście Lewicę, ale tutaj jest chyba dramat. Tak? Znaczy, jeśli te exit pole nie zostaną skorygowane, pan Czarzasty słusznie wspominał wczoraj, że w poprzednich wyborach samorządowych wynik Lewicy był rzeczywisty w stosunku do exit polów mocno skorygowany, ale jeżeli te wyniki się potwierdzą mniej więcej, no to możemy mówić, że ten proces zjadania Lewicy przez Tuska, on rzeczywiście trwa. Naprawdę za chwilę Lewicy może nie być. Ona będzie po prostu zmiażdżona. Ona zostanie całkowicie anihilowana wewnątrz tej koalicji. Dostała trochę władzy, idzie na jakieś boje ideologiczne, których Polacy nie chcą. Chce nas tutaj reedukować. Chce dokonywać też jakiejś rewolucji w kulturze, w edukacji i to jakoś tak chyba rzeczywiście no jest odrzucane, mam wrażenie, że to nie działa, to nie poszerza bazy wyborczej Lewicy, że ona jakoś daje się ładować w takie sytuacje, w których po prostu przedstawiana jest potem jako siła skrajna, siła nieodpowiedzialna, siła chwilami wręcz kuriozalna. To naprawdę jest dla Lewicy akurat bez wątpienia czerwona kartka.
Chociaż w dużych miastach Lewica dostała lepsze wyniki niż to wynika z tego sondażu ogólnopolskiego.
Ale która Lewica? To jest zwykle ta jednak młoda Lewica. To jest to partia Razem, tak jak w Warszawie pani Biejat. To nie jest ta stara Lewica. Ta młoda, ona nawet do rządu nie weszła. Ona, słuchajcie, za jakiś czas może gdzieś, jak tylko poczuje szansę, to odpłynąć. Zresztą wielkie miasta tak, też są ciekawym tematem do skomentowania, rzeczywiście.
Bo w wielkich miastach właściwie absolutna dominacja Platformy Obywatelskiej. W Warszawie 18,5 głosów dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Ani sukces, ani porażka. Po prostu 18,5.
Nie, sukces nie.
To taki, no jeden z komentarzy był taki, że pan Bochański był przymierzany do tego, czy by przypadkiem nie wystartował w wyborach prezydenckich. Jarosław Kaczyński powiedział teraz wybory europejskie, potem wybory prezydenckie, a potem kolejne wybory do parlamentu. Do tych wyborów oczywiście 3,5 roku, więc jeszcze dużo czasu. Wybory prezydenckie, zobaczymy jakiego kandydata będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. Ale wybory europejskie przed nami. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość, żeby znaczyć, powinno uzyskać ponad 40% głosów.
Nie wiem, czy aż tak. No, będą to łatwiejsze wybory dla Prawa i Sprawiedliwości, w mojej ocenie, niż samorządowe. Bo jednak mają taki charakter bardzo ogólnopolski, taki typowy, powiedziałbym. I tę kampanię się prowadzi prościej. Ta kampania, myślę, że będzie na takich ostrych liniach podziału. Pewnie wymaga to jeszcze jakiegoś tam przepracowania może pewnych bagaży z okresu rządzenia przez Prawo i Sprawiedliwość, ale to, myślę, będzie Europa ojczyzn kontra zcentralizowane państwo europejskie, de facto niemieckie. To pewnie będzie zdrowa, normalna gospodarka i konkurencja kontra szaleństwa Zielonego Ładu. to będzie wolność kontra cenzura i zamordyzm, to jest prostsze niż tysiące układów lokalnych, gdzie lokalne elity mają po prostu naturalną przewagę, lokalny establishment, który jest zwykle bliżej Platformy, więc ja myślę, że to będą wybory łatwiejsze. Prezydenckie, no dużo zależy to od tego, jak będzie rządził Tusk i kto będzie kandydatem. Na dzisiaj stan rzeczy jest taki, że kandydatem ma być Donald Tusk, a nie Rafał Trzaskowski. To on chce być prezydentem i to są wedle moich informacji w tej chwili to jest prawdziwy układ sił. Więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie kandydata szukało. No, trochę nazwisk jednak się pojawiło na scenie. Myślę, że wybory w wielkich miastach były rodzajem testu. Jeszcze do tego na chwilę wrócę, bo tu się nie można, jakby tu się PiS nie może frustrować. Znaczy wszędzie w Europie wielkie miasta są bastionami no nie tylko takich platform, które na tle Europy są konserwatywnymi wręcz siłami czasami, ale no po prostu skrajnej lewicy, tak? No to zobaczmy, co się dzieje. No, mamy wielkie miasta, są często to jest no, zalewane migracją. Za chwilę też może nas to dotknąć, jak Tusk tutaj rzeczywiście pójdzie na te pakty migracyjne i naprawdę to wdroży. W wielkich miastach właściwie zwycięstwa prawicy są pewnymi przypadkami. No, charyzma osobista. No, w Warszawie był to Lech Kaczyński, a w Londynie Boris Johnson, ale potem wszystko wraca do normy. W wielkich miastach w Turcji Erdogan właśnie przegrał. W wielkich miastach jak Budapeszt, no, Viktor Orban dostał, prawda, łomot, chociaż w kraju ma gigantyczne i stałe i trwałe poparcie, więc to trzeba przyjmować, trzeba nad tym myśleć, trzeba tu pracować, ale tym się nie można frustrować. Natomiast faktycznie wynik pana Tobiasza Bochońskiego, świetnego naprawdę faceta, z którym się bardzo sympatycznie rozmawia, który pokazał taką inteligencką twarz PiSu, pokazał poczucie humoru, ciężko w tej kampanii pracował, ale moim zdaniem jednak pokazuje, to ja raczej mówię o sztabowcach, bo oni chyba to wybierali, że nie da się wygrać wyborów, a to było takie złudzenie w PiSie, bez wydania bitwy. Że nie da się być po prostu miłym i wtedy się bierze jeszcze lepszy wynik. Nie, nie, znaczy polityka jest ciężką walką, jest konfliktem, tak, jest mówieniem władzy rzeczy niemiłych. Jest czasami takim bardzo też no, jasnym postawieniem sprawy, czasami brutalnym. To się w Warszawie nie zdarzyło. Pan Tobiasz Bochański nie powiedział, że na przykład są to rządy no, takie lub inne, prawda, udolne, nieudolne, uczciwe, złodziejskie. No w ogóle tego wchodzenia nie było. W to wchodzenia nie było. Było takie i taka zabawa inteligencka na pewnych filmikach. No i jakieś i trochę propozycji pozytywnych. I moim zdaniem wybory w Warszawie no, będą czytane na scenie politycznej jako porażka tej słabej, tej takiej miękkiej linii Prawa i Sprawiedliwości. Tej takiej niekonfrontacyjnej. Tej mówiącej właśnie niech to będzie takie skrzyżowanie poczucia humoru z dobrych filmików w internecie zabawnych z takim ulem łódzkim programowym. O i gdybyśmy tak poszli w roku 2023 to by PiS wygrało, niektórzy mówili. Nie wygrałoby. Zostałoby łomot straszliwy, dlatego że nie ma zwycięstwa w poważnej walce o władzę bez realnego starcia. To taki byt po prostu nie istnieje i w Warszawie PiS się o tym przekonał. No jednak wynik pana Tobiasza Bochyńskiego, który podkreślam, sam osobiście pokazał się z bardzo dobrej strony i myślę, że nie zniknie z polityki, ale wynik Tobiasza Bochyńskiego pokazał, że niższy niż no, standardowe wyniki PiSu, no te 23, 24, 25 PiS w Warszawie ma, także w wyborach parlamentarnych. No, on pokazał nam tu, dał nam tu jakąś odpowiedź w tej sprawie, czy można wygrywać bez walki, bez bitwy, bez krwi, bez konfliktu. Moim zdaniem nie można.
I powiedział o tym Michał Karnowski. Michale, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i pozostańmy jeszcze, myślę, że jeszcze nieraz porozmawiamy o wyniku tych wyborów, bo mają znaczenie. Dziękuję za zaproszenie, życzę Państwu miłego dnia, miłego tygodnia.
Dziękujemy. Ten tydzień zapowiada się rzeczywiście ciekawie. Jest godzina 7:32.
Radio robimy radio. Radio robimy radio. Radio robimy radio.
A teraz szkiełko mędrca przyłożymy do wyników wyborów samorządowych. Profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk, socjolog, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Wyniki wyborów. Pierwsza myśl, jaka nasunęła się panu profesorowi do głowy w momencie, kiedy dowiedział się pan, jakie są wstępne wyniki wyborów samorządowych.
Ten wynik nie był dla mnie zaskoczeniem w zasadzie, jeżeli opierać się na wynikach badań sondażowych poprzedzających te wybory, że mianowicie od kilku tygodni mamy tutaj do czynienia, tutaj to z kolei było trochę zaskakujące dla mnie zjawisko, powrotem PiSu na pierwsze miejsce w rankingu partii politycznych. Zaskakujące dlatego, ponieważ po tym przejściowym, chwilowym utrzymywaniu przez PiS przewagi po przegranych, nie po przegranych wyborach październikowych na rzecz Platformy, wydawało się, że ta Platforma utrzyma się na tym pierwszym miejscu i ta przewaga będzie wzrastała, będzie miała do czynienia z tendencją rosnącą. Tymczasem od kilku tygodni nie. No i to znalazło odzwierciedlenie, potwierdzenie w tych wyborach samorządowych. Nie musiało znaleźć, ale jednak znalazło. Czyli jednak z czego można wysnuć wniosek, że jednak większość Polaków w dalszym ciągu potrzebuje mieć takiej partii, która odwołuje się do takich rzeczy, dla których Polaków są ważne. To nie chodzi tylko o to, pewien program socjalny, taki strategiczny, którego nie ma żadna partia w tej chwili w Polsce i żadna nie miała od 1990 roku. Taki nastawiony na inwestowanie w pewne rzeczy, takie, które mają na celu podniesienie pozycji Polski w świecie i w Europie, ale również jeżeli chodzi o takie wartości, rzeczy nazywane wartościami, obrona granic chociażby, takie bardzo konkretne, obrona przed najnowszymi zagrożeniami, jakim jest ewentualny zalew migrantów, tego typu rzeczy, więc mamy do czynienia z takim przeorientowaniem się społeczeństwa polskiego na tego typu partie i to się utrzymuje. PiS w końcu wygrał po raz kolejny od 2015 roku wybory. Platforma je przegrywa. O tym trzeba pamiętać.
Ale też trzeba pamiętać o tym, że jest trzecia droga i wygląda na to, że ten układ władzy jest dosyć trwały. Zwycięstwa PiSu, ale koalicja rządząca ma wyraźną przewagę, czyli ponad 50% przewagę, jeśli chodzi o ogólne spojrzenie na scenę polityczną.
Przy obecnym układzie tak niestety musi być. No nie ma takiej partii, która ma największe poparcie, a równocześnie ma to poparcie na poziomie powyżej 50%. Ja nie pamiętam takiego wyniku w krajach Europy, poza Węgrami rzecz jasna. Poza Węgrami. Więc to jest pierwszy problem, a drugi problem jest tego typu, że koalicja powstała poprzez decyzję liderów tej koalicji, a nie to, że tam elektorat się jakoś zmobilizował i powiedział, będziemy głosować przeciwko PiS-owi. No to doskonale wiemy. I to się będzie powtarzać. No to wyłania się kolejny problem, pewnie co zrobić. Nie wiem, czy to jest temat naszej dyskusji zaraz po wyborach samorządowych.
To też jest temat dyskusji, bo przed nami kolejne wybory, a jeżeli się przyjrzymy, no to jest, te podziały są oczywiste. Prawo i Sprawiedliwość, zwycięstwo w elektoracie 50+, z kolei do 50+, czyli ten elektorat od 18 do 50 roku życia jest bardziej po stronie Koalicji Obywatelskiej, tak wynika z tych sondaży. Wieś głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, duże miasta, im większe miasto, tym bardziej, tym więcej zwolenników Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. I to widać, że to jest taka stała tendencja. A jeśli popatrzymy na to, że jednak młodzi ludzie głosują bardziej na lewą stronę, przyjmując, że Koalicja Obywatelska to jest lewa strona, no to w takim razie ta tendencja zniżkowa może się pojawić, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, a tutaj o wiele ważniejszą zmienną tych, które pan wymienił, miejsce zamieszkania, podział wieś, miasto, duże miasto i tak dalej, jest zmienna, którą ja nazywam przynależnością klasową, związaną z poziomem wykształcenia, złożonością pracy na Platformę, a częściowo na trzecią drogę, właśnie na Polskę 2050 głosują ludzie z wyższym wykształceniem, o wyższym statusie zdecydowanie. Mamy tutaj prawie z zależnością liniową do czynienia, że im niższa pozycja społeczna czy pozycja klasowa, tym większe poparcie dla PiS-u. To samo jest z wykształceniem, więc na tym polega ten problem, od którego żeśmy zaczęli, że tym ogniwem pierwotnym tego podziału politycznego to są takie zmienne związane z położeniem społecznym, związane z egzystencją, pozycją rynkową, szansami życiowymi i tego typu rzeczami. Tutaj ta przewaga Platformy po tej stronie, zresztą te zmienne koncentrują się w wielkich miastach, jak dobrze wiemy. Warszawa jest tego przykładem, dlatego Rafał Trzaskowski wygrywa wybory po raz drugi. Z tego
wygrywa, wygrywa w pierwszej turze, chociaż pan Bochański do, też do tego inteligenckiego, wielkomiejskiego, do tych wyborców uśmiechał się i też do nich mówił, bo nie był kandydatem populistycznym, tylko o czym zresztą mówił Michał Karnowski, nie wydał walki panu Trzaskowskiemu, tylko chciał powiedzieć, zobaczcie, ja jestem sprawniejszy.
Ale to premier Morawiecki, prezydent Duda jeszcze się bardziej uśmiechał i to nic nie pomoże. Same uśmiechy tutaj nic nie dają. Tutaj chodzi o pewien, no, można powiedzieć, stereotyp czy wizerunek Prawa i Sprawiedliwości jako w dalszym ciągu, jako jednak partii zaściankowej, peryferyjnej, prawda, broniącej interesów tych na dole, prowadzącej politykę socjalną kosztem interesów tak zwanych wyższych klas średnich. Tutaj trzeba byłoby coś zmienić, jeżeli coś zmienić. Zmiana wizerunku PiS-u jest tą sprawą kluczową, jeżeli chodzi o ten znowu inny kluczowy problem już politycznie, o pozyskaniu koalicjanta. Bo zakładając, że PiS nigdy będzie wygrywał wybory, ale nigdy powyżej 50% poparcia, no to będziemy mieli do czynienia z powtarzaniem się sytuacji, z jaką mamy do czynienia od pół roku.
22,4% ludzi z wyższym wykształceniem, to tylko potwierdzenie tego, co mówił pan profesor, głosowało na Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, tak. Mamy tutaj do czynienia z taką nadreprezentacją, nadreprezentacją również wielkich miast. Tutaj to jest, ta zależność jest zdecydowanie liniowa. Zdaje się 22% na te miasta poniżej 20 tysięcy do 48% w wielkich metropoliach. Także im większe miasto, tym większe poparcie dla...
A gdyby pan profesor zrobił ankietę w Polskiej Akademii Nauk, czy ten wynik byłby właśnie taki, 22% na Prawo i Sprawiedliwość, a pozostali albo na lewicę, albo na pozostali profesorowie, albo na lewicę, albo na Koalicję Obywatelską.
Z profesorami może byłoby jeszcze lepiej dla PiS-u, natomiast gorzej byłoby z doktorami i myślę, zajmującymi stanowiska asystentów, bo to jest skorelowane z wiekiem. W Polskiej Akademii Nauk jest 70 kilka instytutów od kilkudziesięciu lat i sądzę, że w każdym z tych instytutów, ta zależność była taka, jakśmy omówili przed chwilą. Tutaj w ogóle wykształcenie nie wchodzi w grę, prawda, jako zmienna różnicująca. Natomiast jeżeli chodzi o popieranie Platformy czy PiS-u, to na korzyść Platformy zdecydowanie. Nie trzeba badań robić, to z obserwacji
to tak, tak intuicja to podpowiada, chociaż zarówno ja, jak i Łukasz Jankowski dosyć dawno skończyliśmy Uniwersytet Warszawski. Oczywiście Łukasz Jankowski. No ile tam? 20
parę lat
później.
Dzień dobry państwu, panie profesorze. A młodzi, bo wśród młodych spadek frekwencji był najwyższy pod względem wpływu w relacji do wyborów parlamentarnych, ale też Prawo i Sprawiedliwość się odkuło. Wedle tego sondażu Ipsos PiS w grupie 18-29 zajął, jeżeli dobrze patrzę, drugie miejsce.
No to dla tego młodego elektoratu dosyć charakterystyczna się potrafi mobilizować, ale tylko przejściowo. Na przykład w 2007 roku w gruncie rzeczy też się tak zmobilizował i to dzięki temu głównie, no może nie głównie, ale w dużym stopniu Platforma wtedy wygrała. To samo się powtórzyło pół roku temu. No, młodzi ludzie mają to do siebie, że bardzo chętnie się odwołują do takich właśnie wzniosłych haseł i popierają partie, które się do tego odwołują. Próbują przekonać, że je reprezentują, takie jak wolność, suwerenność, demokracja w szczególności, praworządność, natomiast to jest taki efekt przejściowy. No i w tych wyborach samorządowych wczoraj żeśmy mieli tego wynik.
Na ile jest tak, że jeżeli ta frekwencja spada, to nagle sondaże Prawa i Sprawiedliwości wśród młodych rosną, ale też kobiety to jest ciekawa grupa, bo tutaj w zasadzie poza wynikiem Konfederacji nie ma większych odchyleń od średniej dla całego kraju. Tak jakby płeć, wbrew temu, co wielu sądzi, nie determinuje poglądów politycznych.
To jest bardzo to jest zaskakujące, prawda? Wydaje się, że kobiety to przeciwko PiS-owi powinny
PiS
głosować.
Wygrywa w tym sondażu exit poll Ipsosu także wśród kobiet. Troszeczkę mniej, tam o jakieś 10%, trochę więcej ma ten, trochę więcej ma Lewica, znacznie mniej ma Konfederacja, ale rzeczywiście wyniki są dość zbliżone.
Rzeczą chyba oczywistą jest, to widzimy, że kobiety będą na przykład popierały aborcję i coraz większy odsetek, no i w ogóle będzie stosować tą metodę, natomiast będą chodziły do kościoła i głosowały na PiS. Oczywiście te, które głosują. Także tutaj te wszystkie sprawy, które wydaje się, żeby rzutowały na osłabienie tego poparcia dla PiS-u, nie działają. Ale z płcią to jest nic takiego nowego, jeżeli chodzi o preferencje polityczne i odwoływanie się do niektórych wartości. Tutaj raczej różnice płci się ujawniają na rynku pracy.
A jeżeli chodzi o takie regionalne zamieszanie, coś pana profesora zaskoczyło, wynik w którymś z województw? Jak to wygląda pod względem nie wykształcenia, nie cenzusu majątkowego, tylko miejsca zamieszkania, nie w sensie miastowieś, tylko w sensie
regionalnym. Nie, tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. W gruncie rzeczy ściana wschodnia, tak mówiąc najogólniej, Małopolska, Podlaskie, Lubelskie jako byłe województwo, no to myślę, to się utrzymuje, ale to jest związane właśnie, nie, to nie jest związane z rozkładem wykształcenia, czy tego, co nazywam kategorią statusu. To jest efekt niewyjaśniony do tej pory na scenie, jeżeli chodzi o nauki społeczne.
Żartem stało się stwierdzenie widać zabory i tak, to było tak często wykorzystywane, że stało się śmieszne, tak jest inne wytłumaczenie.
Z jakiego powodu, jakiegoś przekazu międzypokoleniowego, chociaż znowu no tutaj trudno to wyjaśnić w ten sposób, no bo w końcu to są potomkowie ludzie, którzy tutaj przyszli ze wschodu, czyli z tej zaściankowej części Polski, no to gdyby ten efekt pokoleniowy działał, to oni powinni głosować na PiS, a głosują. Kiedyś głosowali na SLD, teraz się skierowali na Platformę.
To jest już też domena politologii. Pan profesor Rafał Chwedoruk często patrzył na takie długie trwanie, na przykład pokazywał, że tam, gdzie silny był PSL, zwłaszcza PSL Piast, tam duże poparcie ma Prawo i Sprawiedliwość, także to północne Mazowsze, że jednak jakieś takie długie trwania występują, czy to jest już nadinterpretacja i szukanie na siłę sensu tam, gdzie go nie ma.
Nie wiem, czy na siłę i czy nadinterpretacja, natomiast ja bym to interpretował inaczej. PiS przejął rolników od PSL-u, jeżeli chodzi o tę prorolniczą, najogólniej rzecz biorąc, politykę PiS-u zdecydowanie. Rolnicy są tą kategorią, klasą społeczną najbardziej nadreprezentowaną, jeżeli chodzi o popieranie PiS-u. Poza takimi kategoriami, które trudno nazywać klasami, bezrobotni czy ludzie w starszym wieku.
Też są też taka klasa jak robotnicy, kiedyś znacząca w ideach politycznych. W większości głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby Lewica głosowała tylko wystartowała tylko wśród robotników, to by się nie dostała do żadnego sejmiku.
Obecna lewica.
Obecna lewica. To prawda, panie profesorze, to już na koniec pytanie nie o socjologię, tylko o politologię. Kto te wybory wygrał?
Wygrała ta partia, która uzyskała największy odsetek głosów. Tą partią jest Prawo i Sprawiedliwość.
I ma z czego się cieszyć? Ma powody do radości?
Myślę, że w świadomości społecznej tak, że mimo tego, że koalicja rządowa ma władzę, to jednak większe poparcie ma PiS, ma większą legitymizację. Widać, że zapotrzebowanie, trwałe zapotrzebowanie na tego typu partie, a tą partią nie jest Platforma Obywatelska.
Krzysztof Skowroński.
Powiedział profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
7:47. Gościem Poranka Wnet profesor Przemysław Czarnek. Od profesora do profesora zmierzamy w tym Poranku Wnet. Może to dlatego, że tylko 22,4% Polaków z wyższym wykształceniem zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
To jakie nastroje były przy opuszczaniu siedziby przy ulicy Nowogrodzkiej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem, nie było mnie tam, natomiast nastroje w Prawie i Sprawiedliwości są znakomite. Zwłaszcza tu na Lubelszczyźnie, gdzie no, zmiażdżyliśmy konkurencję 47% dla PiS, tylko 19% dla Platformy i tylko 15% dla Trzeciej Drogi. 47% do 19% i do 15%. PSL w ogóle ponosi spektakularne porażki tutaj na Lubelszczyźnie, w swoich bastionach, w miasteczkach, gdzie od dawna rządzili przez wiele kadencji ich burmistrzowie czy wójtowie nie poprzechodzili nawet do drugiej tury. W związku z tym to jest wielkie zwycięstwo Polski gminnej, Polski powiatowej. Za to wyborcom dziękujemy.
I wielkie zwycięstwo polityczne pana posła, który tym regionem zarządza. Wynik jest wyższy niż w wyborach samorządowych w roku 2018. I to jedyny taki przypadek.
To jest prawda rzeczywiście, że zwiększyliśmy posiadanie i z tego się ogromnie cieszę, ale w żadnym wypadku nie chcę powiedzieć, że to jest mój sukces, to jest sukces całej drużyny Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubelskim, a to, że mi przychodzi dzisiaj jej przewodzić, to dla mnie tylko zaszczyt.
Ale to chyba jest też tak, że wyniki wyborów mówią o tym, że w województwie lubelskim ta władza będzie podzielona. Czy mylę się, czy też dojdzie do koalicji między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją?
Wyniki wyborów wskazują na to, że większość mieliśmy 18 mandatów na 33. Sondażowe wyniki wskazują nawet na 20. Zobaczymy, poczekamy, aż się policzy. W każdym razie bezwzględną większość mamy według tych sondażowych wyników, więc nie potrzebujemy koalicjantów, ale chcemy tworzyć koalicję. O tej koalicji rozmawiamy już od wielu tygodni, zarówno z Konfederacją, jeśli Konfederacja będzie miała oczywiście mandat w sejmiku, jak i z PSL-em. Czy 5 mandatów PSL będzie miał. To, co się dzieje w powiatach, jest też bardzo ciekawe. Ja czekam na wyniki powiatowe, ale wydaje się, że większość z tych powiatów, w których rządziliśmy, a rządziliśmy w zdecydowanej większości powiatów województwa lubelskiego, tę władzę utrzymamy. W wielu miastach, jak Tomaszów Lubelski, jak Chełm, wygrywamy w pierwszej turze. Więc to są rzeczy, które są dla nas radosne.
Właśnie, będziecie mieli więcej. Do tej pory już rządziliście samodzielnie w województwie lubelskim. Teraz zwiększyliście poparcie wedle tego sondażu Ipsos o 4 punkty procentowe. Lat temu 5 było to 44, teraz to jest ponad 48%. A pan wczoraj mówi o koalicji. Po co wam ta koalicja? Co chcecie udowodnić? Jaki jest plan polityczny, który za tego typu koalicją mimo bezwzględnej większości stoi?
My rozmawialiśmy o koalicji jeszcze przed ogłoszeniem wyników wyborów, jeszcze przed niedzielą wyborczą, więc szykowaliśmy tę koalicję na przyszłość. Powtarzam, co będzie, zobaczymy. Nie musimy jej tworzyć z tego wynika, z tych wyników sondażowych. Chcemy współpracować z tymi radnymi, którzy są z opozycji, zwłaszcza z PSL-em i Konfederacją, jeśli będzie oczywiście miała mandaty w województwie lubelskim i rozwijać dalej województwo lubelskie. Na tym nam zależy.
Oczywiście w województwie lubelskim PSL, teraz trzecia droga, no, zredukowała swoje poparcie lat temu. 5 to było blisko 20%. Wtedy PSL w pańskim województwie lubelskim wyprzedziło koalicję obywatelską. Teraz to już się nie powtórzyło. Teraz wróćmy do wyniku PiS-u. Jaka jest tajemnica sukcesu, że to jest to jedyne województwo, gdzie PiS zwiększyło swoją skalę poparcia w porównaniu do poprzednich wyborów samorządowych?
Co więcej, wracając na chwilkę do PSL-u, PSL w pojedynkę w województwie lubelskim 5 lat temu zdobyło więcej głosów niż dzisiaj razem w koalicji z Hołownią w ramach trzeciej drogi. Spektakularna porażka, ale tych kilku radnych na pewno będzie miał i na pewno tych kilku radnych zapraszamy do współpracy. Co do naszej tajemnicy sukcesu, no proszę Państwa, to jest w ogóle tajemnica sukcesu PiS-u w skali ogólnopolskiej, pomimo tego, że przez 100 dni siepano nas siepaczami
pod dara. Panie pośle, bo w ogólnopolskiej straciliście poparcie.
34% w wynikach sondażowych, to jest więcej o 2 punkty procentowe niż w wynikach sondażowych 5 lat temu. Pomimo tego, że przez 100 dni rzeczywiście robiono wszystko, żeby nawet stworzyć takie wrażenie, że PiS-u już nie ma, PiS się rozleciał, PiS się pokłócił, PiS się stacza. Nie, PiS wygrywa, tak jak mówił pan profesor Domański przed momentem, jest zapotrzebowanie na tą partię, która ma największą legitymizację i nie ma jej Platforma Obywatelska. PiS wygrywa, jest największą partią w Polsce. Myślę, że to wynika z faktu, że obejrzyjmy się, rozglądajmy się dookoła. Nigdy w historii Polski, w ogóle w historii Polski nigdy nie było tak potężnego rozwoju infrastrukturalnego Polski gminnej i powiatowej, jak za czasów rządów PiS w ciągu ostatnich 8 i 5 lat. Wszyscy to widzą. Widzą te potężne inwestycje i drogowe, i edukacyjne, i kulturalne, sale gimnastyczne, sportowe. Takiego rozwoju Polski gminnej i powiatowej nigdy nie było, a spowodowała to władza Prawa i Sprawiedliwości, dlatego jest sukces.
Panie profesorze, jest sukces, ale to może być podobny sukces w wielu miejscach, jak ten z 15 października. Też Prawo i Sprawiedliwość było pierwsze na mecie, wygrało, ale nie zwyciężyło. W województwie lubelskim wiemy, że wygrało i zwyciężyło i będzie rządzić tym sejmikiem dalej, ale pod znakiem zapytania jest świętokrzyskie, jest łódzkie, być może małopolskie. Wasza władza z 6 sejmików może się zredukować do 4, czy jednak będzie 6? Jak pan profesor, pan poseł to ocenia?
Ma pan rację, mogą być problemy w niektórych województwach, dlatego trzeba rozmawiać o szerokich koalicjach i z Konfederacją i z PSL-em. Natomiast, ale zwróćmy uwagę na inną rzecz. No do 2018 roku, raptem do czasu sprzed 5 lat, rządziliśmy tylko jednym województwem podkarpackim i to też z odzysku, można powiedzieć. W województwie lubelskim przewagę mieli PSL z Platformą i na 20 powiatów ziemskich rządziliśmy tylko w jednym, oni w 19. Więc to, co się zmienia dzisiaj również, mimo że nie jesteśmy na fali tak jak w 2018 roku, to jest wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości i uważam, czy czerwona kartka dla Tuska, Bodnara, się paczy praworządności w Polsce. Społeczeństwo powiedziało, my nie chcemy takich rzeczy, jakie wy robiliście w ciągu ostatnich 100 dni.
A z drugiej strony Donald Tusk mówi, wygraliśmy, mamy koalicja, nasza centrolewicowa zdobyła 52% głosów, a PiS tylko 34%.
Ale to, czy tylko na koalicję tą całą Tuska 13 grudnia składa się 13 partii, no to szkoda, że nie 20, nie?
Ale jednak w Polsce nadal będą rządzili. A takie pytanie personalne. Czy marszałkiem województwa będzie Jarosław Stawiarski?
Jarosław Stawiarski jest marszałkiem województwa.
Ale czy będzie?
A nowy zarząd województwa wybierze bezwzględna większość radnych w województwie lubelskim. Zobaczymy.
To jest polityczna odpowiedź na pytanie. Kiedy pan popatrzy, to była pierwszy komentarz pana profesora. Ryszard Przemysław Czarnek jest gościem Poranka Wnet. Takie ogólnopolskie spojrzenie i przygotowanie do wyborów europejskich. Jarosław Kaczyński mówił o tym, że trzeba budować szeroką koalicję. Jaka to będzie? Kto może dojść do tej koalicji, do Zjednoczonej Prawicy?
No myślę, że wiele organizacji, które dzisiaj widzą potężne zagrożenie dla suwerenności narodu polskiego i niepodległości państwa polskiego w nowej Unii Europejskiej, którą chcą tworzyć siły lewicowe i lewackie, brukselskie. Jest wiele organizacji, przede wszystkim prawicowych, jeszcze na prawo od Prawa Sprawiedliwości, albo tych, które nie angażowały się do tej pory w politykę, także tych centrowych, które widzą potężne zagrożenie dla naszej suwerenności. Dlatego to mogą być nasi koalicjanci w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Będziemy o tym mówić jeszcze w tym miesiącu.
Panie profesorze, właśnie co to oznacza dla samej partii Prawo i Sprawiedliwość? Jaki to jest sygnał do waszych władz, do kierunku dalszych działań politycznych? Jaki wniosek z tych wyników sejmikowych dla ogólnopolskiego kierunku polityki pan poseł wyciąga?
No proszę państwa, po wyborach 15 października mówiło się, jak to w meczu pojedynku bokserskim, że dostaliśmy bardzo mocny cios. Tylko że po tym ciosie nasz zawodnik ani nie upadł, ani nie był liczony. Był lekko oszołomiony. Wyniki wyborów samorządowych powodują, że to my znowu przejmujemy inicjatywy na ringu. I to jest dobry prognostyk na wybór europejski.
Dobry prognostyk na wybory, gdzie trzeba będzie budować może dużą koalicję. O wielkiej koalicji mówił wczoraj przy ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie PiSu Jarosław Kaczyński. Jak pan sobie tą wielką koalicję wyobraża?
Na poziomie europejskim to będzie wielka koalicja sił, które sprzeciwiają się oczywiście temu, co robi von der Leyen, co robi Timmermans i spółka, czyli przyjaciele Tuska. Mam nadzieję, że w całej Europie te siły, które chcą stawiać na Unię Europejską traktatową, tą, która jest zgodna z traktatami dzisiaj obowiązującymi, a nie Unię Europejską, która permanentnie łamie praworządność, jak chociażby z tym naszym KPO, że te siły zwyciężą i to będzie ta wielka koalicja, którą będziemy tam tworzyć, a będziemy ją tworzyć dlatego, że te wybory wczorajsze i wyniki tych wyborów pokazują, że jesteśmy liderami, jeśli chodzi o partie polityczne w Polsce i to my mamy największe szanse na wprowadzenie największej reprezentacji, znów największej reprezentacji do Parlamentu Europejskiego, tylko trzeba teraz jeszcze cięższej pracy przez kolejne 1,5 miesiąca.
To panie profesorze, na koniec duże miasta. Przyznam się szczerze, nie patrzyłem, jak wygląda sytuacja w Lublinie. Pan mówił o Chełmie, tam się wygrywa kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale w miastach wojewódzkich proszę wskazać sukces. W którym z miast wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość odniosło sukces w tych wyborach?
Wydaje się, że w Kielcach mamy drugą turę. Wydaje się, że w Rzeszowie mamy drugą turę. W Lublinie niestety nie. W Lublinie mamy. Mieliśmy mało kandydatów wyrazistych, w zasadzie dwóch wyrazistych kandydatów i tutaj w pierwszej turze się rozstrzygnęło na korzyść prezydenta Krzysztofa Żuka. Ale w tych dwóch miastach, w Kielcach i w Rzeszowie jest wielka szansa o powalczenie o zwycięstwo, a z tych mniejszych, proszę zwrócić uwagę
na znakomite wyniki. Nie pytam o mniejsze, ja pytam o te duże.
Ale L-blok to jest duży. L-blok jest duży, powiedzmy sobie szczerze. I tam Andrzej Śliwka rzeczywiście zrobił znakomity wynik i ma wielkie szanse w drugiej turze.
Panie profesorze, a te wojewódzkie miasta, bo nie pytam, bo tu macie największy problem z poparciem. Ma pan w ogóle, czy prawo sobie ma jakąś ideę, co zrobić z dużymi miastami, żeby tam nie dostawać kilkanaście, no dwadzieścia kilka procent głosów?
Robić swoje. To nie jest tylko i wyłącznie domena Polski, to jest domena Europy i świata. Jak popatrzymy na miasta w Europie Zachodniej, czy w, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to w tych wielkich miastach rządzi lewica, czy wręcz lewactwo, albo centrolewica. Taka jest domena wielkich miast. Tam jest nadreprezentacja sił lewicowo-liberalnych i tak po prostu jest. Ale robić swoje, wygrywać na poziomie ogólnopolskim, zmieniać Polskę, bronić jej suwerenność, niepodległość, to jest nasze zadanie.
Mam wrażenie, że to była oszczędna bardzo kampania Prawa i Sprawiedliwości, sądząc po ilości billboardów i obecności w miastach. Tak było?
Wie pan, jakby spojrzeć na Lublin, to mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z hegemonią obecnego prezydenta Krzysztofa Żuka i jego sił politycznych, którym sprzyjają ci, którzy są właścicielami, nie wiem, 95% billboardów czy miejsc billboardowych w Lublinie, stąd taka była sytuacja. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość w terenie wygrywało w kampanii wyborczej, tej takiej wizualnej, powiedzmy, billboardowo-plakatowej.
Ale to na Lubelszczyźnie, w innych miejscach Polski nie.
Ale panie redaktorze, ja za Lubelszczyznę odpowiadam, ale byłem na przykład na Opocznie czy w Piotrkowie Trybunalskim i tam też było mnóstwo reklam pisowskich kandydatów. Tak samo zresztą jak na Podkarpaciu czy na Mazowszu. Nie wydaje mi się, żeby to była oszczędna kampania Prawa i Sprawiedliwości w tym sensie takim dosłownym.
Mazowsze 33-32. Taki jest wynik meczu na Mazowszu między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. 1 punkt procentowy do tego, żeby wyrównać szanse. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję państwu, Radiu Wnet, wszystkim słuchaczom i wszystkim wyborcom. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Poseł Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem, jednym z gości poranka. Przed nami godzina pierwsza, przed nami godzina druga, w niej między innymi Michał Gramatyka, Trzecia Droga i Krzysztof Bosak, Konfederacja. Ale to nie tylko. Będziemy także śledzić inne komitety i komentarze. Czekamy także na jakieś bardziej dokładne wyniki, jeżeli chodzi o i sondaże, ale także o spływające wyniki wyborcze, już te zliczone, cząstkowe i do sejmiku, i do
Jakub
prezydentów.
Jakub Dusek jest już w studio 8.01,
chociaż
czas
oficjalne wyniki za parę ładnych dni być może.
Dzień dobry, 8.01. W tym wydaniu wiadomości. Wybory samorządowe w Polsce, wojska izraelskie wycofują się z Khan Yunis oraz tajny plan Trumpa na zakończenie wojny. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Prawo i Sprawiedliwość nie tylko ustało na nogach, ale mocno ustało, komentował w poranku wnet wyniki wyborów samorządowych redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski.
Nie dało się zadeptać temu naprawdę okutemu żelazem buciorowi, nie dało się zastraszyć zamykaniem ludzi do więzień i nie dało się przerazić tym łomem na ostatniej prostej kampanii, który został użyty przy napaści na dom Zbigniewa Ziobro. Może mówić o bardzo dużym sukcesie. To znaczy formacja, która traci władzę, zawsze jest poobijana, zawsze jest poddana różnym siłom, też odśrodkowym, mierzy się z różnymi problemami, jest rozliczana.
Mówił redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski. Według sondażu Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP w skali kraju PiS uzyskało 33,7% głosów, KO 31,9%, Trzecia Droga 13,5%, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%, a Lewica 6,8%. KO wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS w 6, czyli w podlaskim, lubelskim, podkarpackim, łódzkim, świętokrzyskim i Małopolskim. Największą przewagę nad pozostałymi partiami zanotowało na Podkarpaciu, gdzie kandydaci PiS zdobyli 49,7% głosów. Frekwencja we wczorajszych wyborach wyniosła 51,5%, a największy spadek zanotowano w grupie wyborców 18-29 lat, mówił w poranku wnet socjolog profesor Henryk Domański.
Dla tego młodego elektoratu dosyć charakterystyczna się potrafi mobilizować, ale tylko przejściowo. W 2007 roku w gruncie rzeczy też się tak zmobilizował i to dzięki temu Platforma wtedy wygrała. To samo się powtórzyło pół roku temu. Młodzi ludzie mają to do siebie, że bardzo chętnie się odwołują do takich właśnie wzniosłych haseł i popierają partie, które się do tego odwołują. Próbują przekonać, że je reprezentują, takie jak wolność, suwerenność, demokracja w szczególności, praworządność. To jest taki efekt przejściowy. No i w tych wyborach samorządowych wczoraj żeśmy mieli tego wynik.
Mówił profesor Henryk Domański. Wszystkie rozmowy na Wnet FM. Peter Pellegrini został prezydentem Słowacji, zdobywając w drugiej turze głosowania 53,12% głosów, oświadczyła Państwowa Komisja Wyborcza. Iwan Korczok otrzymał 46,87%. Słowacja będzie zmierzać w kierunku Węgier, powiedział PAP politolog ze Słowackiej Akademii Nauk Juraj Maruszak, który zaznaczył, że po wyborach prezydenckich koalicja rządowa, którą współtworzy partia Pellegriniego, będzie miała więcej przestrzeni dla przejmowania kontroli nad całym państwem. Palestyńczycy zaczynają wracać do miasta Khan Yunis w południowej strefie Gazy. Kilka godzin po wycofaniu przez izraelskie siły zbrojne wszystkich swoich manewrowych sił lądowych z tamtego obszaru, podał portal Times of Israel. W regionie pozostaje tylko jedna jednostka, brygada Nahal, która będzie pilnować tak zwanego korytarza Mekarim, przecinającego strefę Gazy w południowej części. W wojskach izraelskich brygada zwykle liczy około 1000 żołnierzy. W niedzielę minęło pół roku od ataku Hamasu na Izrael, natomiast w Jerozolimie co najmniej 50 tysięcy osób demonstrowało wczoraj przed budynkiem, domagając się uwolnienia zakładników. W niewoli w strefie Gazy pozostają 133 osoby, powiedział rzecznik Forum Rodzin Zakładników i Zaginionych, które zorganizowało demonstrację. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że bez uwolnienia zakładników nie ma szans na rozejm. Tajny plan Donalda Trumpa na zakończenie wojny na Ukrainie polega na wywarciu presji na Kijów, by oddać Rosji Donbas i Krym, podał w niedzielę Washington Post. Według byłego prezydenta USA mieszkańcy części Ukrainy nie mieliby nic przeciwko życiu pod rządami Rosji. Trump wielokrotnie podczas kampanii przechwalał się, że zakończyłby wojnę na Ukrainie w 24 godziny, jednak odmawiał podawania szczegółów swojego planu. Jednocześnie według źródeł dziennika były prezydent wcale nie powiedział, jak twierdził po spotkaniu z nim premier Węgier Viktor Orban, że Ukraina nie dostanie ani centa, kiedy znów dojdzie do władzy. Trump nie chciał jednak publicznie zaprzeczać słowom Orbana po tym, gdy ten chwalił go jako silnego przywódcę. Według Washington Post wśród ekspertów wokół Trumpa panuje opinia o konieczności odwrócenia rosnącej zależności Rosji od Chin. Mimo to niektórzy sojusznicy byłego prezydenta próbują odwieść go od próby wymuszenia ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19-21 stopni na północy, 24 w centrum do 27 na południu. Chłodniej nad samym morzem 15-16 stopni.
Prognoza pogody.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Hit w naszej piłkarskiej ekstraklasie z podziałem punktów. Legia remisuje z Jagiellonią 1-1. Prowadzenie wojskowym dał Mark Gual, były piłkarz Jagiellonii, a wyrównał w końcówce meczu Jesus Imaz. W niedzielnych meczach Widzew pokonał Piasta 1-0, a Lech przy 35 tysiącach kibiców wygrał z Pogonią 1-0. W tabeli prowadzi Jagiellonia, która ma 2 punkty przewagi nad Śląskiem i 4 nad Lechem. Czwarty jest Raków, piąta Legia, szósta Pogoń. Tymczasem Jacek Zieliński został zwolniony z funkcji trenera Krakowi. To się stało po remisie 2-2 z łódzkim klubem sportowym. Obecnie trenerem, najprawdopodobniej do końca sezonu, został Dawid Kroczek. Bardzo ciekawe wydarzenia we włoskiej Serie A. Juventus pokonał Fiorentinę 1-0 i świetny mecz rozegrał Wojciech Szczęsny. Zaliczył kluczową interwencję dla losów meczu, kiedy to obronił strzał Gonzaleza. Z powodu kontuzji nie grał Arkadiusz Milik, a jedynego gola w pierwszej połowie strzelił Federico Gatti. Z kolei piękny gol Piotra Zielińskiego w wyjazdowym meczu, gdzie jego Napoli pokonało Monce 4-2. Derby Rzymu dla Romy, która wygrała z Lazio 1-0. W fotelu lidera usadowił się Inter. Więcej meczów i doniesień z innych boisk piłkarskich Europy w sporcie za godzinę. Natomiast horror finale Ligi Hokeja na Lodzie. W czwartym meczu finału Unia Oświęcim po dogrywce pokonała GKS Katowice 7-6. Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił Finn Ville Heikkinen. Były kontrowersje, szybkie akcje i bardzo dobry mecz. Stan rywalizacji w finale to 2-2, a kolejne spotkanie zostanie rozegrane w środę w Katowicach o 18:30. Hubert Hurkacz wygrywa turniej w Estoril na Estadio Millennium, a więc na Mączce, kiedy już rzeczywiście przygotowuje się do Roland Garros i Igrzysk Olimpijskich. Hurkacz w finale pokonał Hiszpana Martineza w dwóch stosunkowo łatwych setach 6-3 i 6-4. Więcej sportu po godzinie 9:00. Zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama. Radio Wnet i Fundacja Salvatti wspierają media. Przekaż 1,5% podatku. W swoim rozliczeniu podatkowym podaj numer KRS 40309499. W celu szczegółowym wpisz Radio Wnet. Pamiętaj, koniecznie wpisz cel szczegółowy Radio Wnet.
Po reklamie.
Autopromocja.
Mazol Arytmik Radio. Awangarda, jazz, impro, ból głowy. To wam mogę oferować. Zapraszam w poniedziałki od 20:30 do godziny 22:00.
To była autopromocja.
Jest godzina 8:09. Od słuchaczki wiernej Radia Wnet mamy informację. W Supraślu wygrał Radosław Dobrowolski, wywalczył czwartą kadencję. To jest burmistrz, z którym wielokrotnie rozmawialiśmy, byliśmy w Supraślu też wiele razy. Supraś, piękne miasto, słuchaczkę serdecznie pozdrawiamy, a Państwu przypominamy adres patronite.pl/radiownet. To jest to miejsce, gdzie mogą Państwo zostać naszymi marynarzami, naszymi ambasadorami. Są pewne niepokojące tendencje, jeśli chodzi o Patronite. 2960 jest patronów i mecenasów, a było już 3077. To był taki wynik, a to jest takie wezwanie. Wzywamy na pokład żółtej łodzi podwodnej. No, bo żółta łódź podwodna teraz płynie od wyborów samorządowych do wyborów europejskich, a przedtem będziemy obchodzić urodziny, 15 urodziny Radia Wnet już możemy zapowiadać. To będzie 25 maja. Mam nadzieję, że do tego 25 maja wspólnie z Jaśminą i z Łukaszem dopłyniemy.
Na pewno dopłyniemy i na pewno tych patronów przybędzie więcej, jeżeli zagramy odrobinę dobrej muzyki w poranku, bo muzyka jest potrzebna do życia. My teraz, drodzy Państwo, zamknijmy oczy. Mamy piękną pogodę, mamy ciepło, może nie taką jak na Hawanie, na Kubie, ale na pewno ta muzyka pozwoli nam chociaż na moment przenieść się w taki klimat. Buena Vista Social Club i to jest Dos Gardenias. Słuchamy.
byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
A teraz naszym gościem w poranku wnet Michał Gramatyka, poseł i wiceminister cyfryzacji Trzecia Droga Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Cóż to za tęskne rytmy gra Radio Wnet. To chyba, żeby to osłodzić Kuba. Gorycz porażki PiS-owi chyba. To
Kuba, albo nie wiem, albo Konfederacja, może Trzeciej Drodze, żeby wszystkim osłodzić drogę życia o poranku. Panie ministrze, pan
trzeciej
minister...
Trzeciej Drodze to powinniście zagrać We Are The Champions, albo coś w tym stylu.
Oglądałem wczoraj dość wnikliwie wieczór wyborczy Trzeciej Drogi. Muszę powiedzieć, że obawiam się, że jest pan poseł w mniejszości we własnej koalicji. Bo jak słuchałem Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza, to tam nikt nie śpiewał We Are The Champions. Dlaczego?
No ale dlaczego? No bardzo dobry wynik zrobiliśmy. Proszę zwrócić uwagę, że sondażowy wynik Trzeciej Drogi to jest zaledwie 1 punkt procentowy mniej niż to, co zdobyliśmy w wyborach parlamentarnych. W wyborach parlamentarnych mieliśmy 14,4% wszystkich oddanych głosów, natomiast w wyborach sejmikowych mamy chyba 13,5% sondażu Ipsos. To prawdopodobnie będzie nieco więcej, dlatego że te wyniki sondażowe zwykle są niedoszacowane. Ale najważniejsze jest to, że w 3/4 polskich województw będziemy niezbędni do rządzenia, do zawarcia koalicji w sejmikach wojewódzkich. I myślę, że to powinno być brane pod uwagę jako miara sukcesu Trzeciej Drogi.
Rzeczywiście tak też mówi Szymon Hołownia. Ten wynik mówi nam, że koalicja 15 października bez Trzeciej Drogi nie istnieje, ale powiedział też następujące słowa o pewnym ostrzeżeniu dla koalicji rządzącej. I tutaj padły takie słowa. Obserwując wyniki w poszczególnych ugrupowań koalicji 15 października, ale też i PiS-u, nie można tego traktować inaczej niż ostrzeżenia. Pierwszego poważnego ostrzeżenia dla naszej koalicji, mówi Szymon Hołownia. Co ma na myśli?
No masz tak, akcent? Tutaj też się z nim zgadzam. Tutaj się z nim zgadzam. Tego koalicja, która tylko nieznacznie przekracza 50%, to jest 25 punktów procentowych mniej niż frekwencja w wyborach parlamentarnych. To znaczy, że nie udało się nam zmobilizować wystarczającej liczby wyborców, żeby ten wynik był bardzo taki imponujący wręcz. No, żółtą kartką czy poważnym sygnałem ostrzegawczym jest też wynik Lewicy, która spada poniżej Konfederacji i tak naprawdę no, poparcie dla Lewicy. No, widać, że ta awantura z projektami ustaw dotyczących prawa aborcyjnego no w ogóle się Lewicy nie przysłużyła, że w zasadzie jedynym beneficjentem tej awantury są kandydatki i kandydaci Koalicji Obywatelskiej, bo to Koalicja Obywatelska zajęła w tym momencie pozycje progresywne, ale rozsądnie progresywne, bez takich właśnie, nie wiem, awantur czy używania wyrazów powszechnie uznanych za obelżywe w odniesieniu do marszałka Sejmu.
A z drugiej strony to padło chyba z ust Władysława Kosiniaka-Kamysza, to pewne rozżalenie do koalicjantów i do chyba Platformy i do Lewicy, bo i jedna i druga formacja swoimi ustami swoich liderów podkreślała, że 15 października taktycznie udzielili wam części swoich głosów, a teraz te głosy wam zabiorą.
No, tak no to kolejna wyglądało. Bajka, prawda? Kolejna bajka.
Jaka bajka? Się... Tweet Donalda Tuska, zaraz panu go zacytuję, bo to chyba pan pamięta ten tweet.
Nie mam za bardzo przekonania, żeby traktować każdy tweet pana premiera Tuska jako mądrość objawioną. Moim zdaniem pryska bajka i taka bańka o tak zwanych taktycznych wyborcach, no bo proszę zwrócić uwagę na bezwzględne liczby. Jeżeli nawet utrzymałby się wynik sondażowy Trzeciej Drogi, to ten wynik jest o 0,9 punkta procentowego gorszy niż wynik w wyborach parlamentarnych. To by znaczyło, że tych tak zwanych taktycznych wyborców jest niecały 1%, czyli no nie wiem, 2 razy mniej niż wynosi błąd statystyczny. Czy dobrze rozumiem, czy to jest taka matematyka dla humanistów?
To jest taka matematyka godna to... gramatyki, tak na dobrą sprawę. Jest bardzo, bardzo to dobre wyliczenie matematyczne. Zaczął pan od takiej stwierdzenia, że to PiS powinien czuć się przegranym w tych wyborach. 33%, czyli zwycięstwo w wyborach w bezwzględnych liczbach. To jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości przy 4 miesiącach, kiedy właściwie inne zdanie niż pokonujemy to imperium zła, komisje sejmowe, aresztowania, wypuszczenia z aresztów i tak dalej, to wszystko powinno być na korzyść rządzącej koalicji, a tymczasem nie było. PiS jest najsilniejszą partią w Polsce.
Wie pan, ostatni, który odnosił takie zwycięstwo, to był Pyrrhus, wódz Fenicjan, no ile do, o ile mnie pamięć nie myli. Potem jeszcze paru jeszcze było potem, no ale z kręgu kultury hellenistycznej na pewno, no bo walczył z Rzymianami, prawda, w obronie się, swoich tam
to się akurat zgadza, ale akurat Pyrrhus był królem Epiru. No dobrze, ale to mniejsza o geografię polityczną świata hellenistycznego, bo okres pan minister...
Epir
trochę na zachód od Macedonii, ale to już się południowe Bałkany, tak to możemy zlokalizować, ale od epoki hellenistycznej i dziejów diadochów wróćmy do sytuacji bieżącej. Rzeczywiście to PiS wygrywa mimo zmasowanego frontu i wygrywa bez TVP Info. Ja pamiętam także naszą na ofie rozmowę, gdzie pan poseł mówił, PiS bez TVP Info to jest 5 punktów procentowych mniej, to w tych wyborach się nie do końca sprawdziło.
No ale panie redaktorze, jeszcze raz mówię, o zwycięstwie można mówić wtedy, kiedy można stworzyć koalicję, czy to koalicję rządową, czy koalicję, która będzie rządzić w sejmiku wojewódzkim, czy na przykład zdobyć prezydenta miasta. Proszę zobaczyć, jakie są wyniki kandydatów PiS-u w wyborach prezydenckich w dużych miastach. No we Wrocławiu kandydat PiS-u nie wchodzi do drugiej tury. Za to wchodzi do drugiej tury z kapitalnym wynikiem Izabela Bodnar, kandydatka trzeciej drogi. W Warszawie kandydat PiS-u nawet nie osiąga progu 20% poparcia, co jest no, naprawdę bardzo poważnym sygnałem ostrzegawczym. W Poznaniu wprawdzie wchodzi do drugiej tury, ale raczej wielkich szans na wygraną w tej drugiej turze nie ma. No, to pokazuje, no, w Katowicach na przykład, proszę sobie wyobrazić, że kandydat PiS-u nie doszusował do progu 10%. On miał poparcie 9,7 czy 9,8, czyli nie osiągnął nawet 10%. Więc oczywiście każde ugrupowanie teraz pewnie będzie mówiło o zwycięstwie i w tych sondażowych wynikach ten wynik PiS-u wygląda dość przyzwoicie. Natomiast problem z tym tak zwanym zwycięstwem jest taki, że przy koalicjach sejmikowych no to zwycięstwo po prostu obróci się w niebyt.
Ale byłaby strategia, o tym mówił premier Donald Tusk, że tylko jedno województwo, a nawet odbierzemy im Podkarpacie, 4 województwa jednak są po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Być może w 5 rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość. To jest kawał kraju i dużo...
To ile straciło? Niech pan przypomni.
No straciło. To jest prawda. Straciło województwo.
Myślę, że straciło z 6 albo 7.
W sumie rządzili w 7 województwach, więc stracili 3 województwa na korzyść koalicji rządzącej. Ale to nie będziemy bronić Prawa i Sprawiedliwości i tego, kto wygrał te wybory. 33% jest prawdą. Prawo i Sprawiedliwość. Teraz wybory europejskie przed nami. Jeśli ten wynik się powtórzy, znowu Prawo i Sprawiedliwość powie dziesiąte zwycięstwo bez telewizji, bez TVP Info i przy komisjach śledczych, które tak grillują systematycznie polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Ja widzę inną prawidłowość. Ja widzę prawidłowość taką, że krzepnie poparcie dla trzeciej drogi, że my już nikt nam nie może powiedzieć, że to taktyczni wyborcy na nas głosują. Mam nadzieję zresztą, że ten wynik Ipsosu się poprawi w momencie, kiedy spłyną wyniki oficjalne. No i mam nadzieję, że to po prostu będzie miara sukcesu trzeciej drogi i że ten sukces będzie tylko większy jeszcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Panie ministrze, to już na koniec 2 pytania o rząd. Po pierwsze, właśnie o koalicję rządzącą. Co ten wynik o koalicji rządzącej mówi? Bo i Lewica, i wy mówicie, no po tym wyniku to trzeba usiąść do stołu i porozmawiać. O czym liderzy powinni rozmawiać?
No, myślę, że w rządzie się niewiele zmieni, dlatego że koalicja rządowa została zawiązana po wyborach parlamentarnych. Rząd sobie pracuje, rząd rządzi. Dzieją się procesy, które pewnie będą coraz bardziej rzutować na życie Polek i Polaków. Natomiast na pewno trzeba usiąść do stołu i porozmawiać o koalicji w sejmikach, ale do tego potrzeba oficjalnych wyników wyborów. A na przykład u mnie, oprócz tego, że wiem, że kandydat popierany przez trzecią drogę wygrał wybory w pierwszej turze w Chorzowie, to niewiele więcej wiem, dlatego że Państwowa Komisja Wyborcza jeszcze gromadzi te wyniki i nie jestem w stanie sprawdzić wyników.
Nie wiemy
wyborów
też, jak te wyniki się przełożą na mandaty. To jest jakaś tam skomplikowana procedura, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ostatnie pytanie z mojej strony. Czy dalej jest pewne, że Włodzimierz Czarzasty zostanie marszałkiem Sejmu w roku 2025?
Ja tam nie wiem, wie pan, do roku 2025 może się tyle wydarzyć. Do roku 2025 prawdopodobnie Szymon Hołownia będzie prezydentem Rzeczypospolitej.
Ale jak to?
Więc...
umowa koalicyjna tak mówi.
No, jeżeli umowa tak mówi, a pacta sunt servanda, a po obu stronach tej umowy, po wszystkich stronach tej umowy mamy do czynienia z dżentelmenami, no to pewnie tak będzie. Ale co będzie, to i pan, i ja wie, że w polityce trudno przewidywać.
To jeszcze pytanie dotyczące wyborów europejskich. Mam wrażenie, że Donald Tusk zaproponował PSL-owi, żeby wspólną listę, czyli bez partii Szymona Hołowni. Czy to jest interpretacja, czy to jest tak, że PSL wspólnie z trzecią drogą? Jak to wygląda?
Propozycja pana premiera Tuska wydaje mi się racjonalna, dlatego że zarówno Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe są częściami tego samego podmiotu w Parlamencie Europejskim, czyli Europejskiej Partii Ludowej. Ale na tej zasadzie na przykład Nowoczesna, zdaje się, jest członkiem innego podmiotu, Zieloni jeszcze innego podmiotu, więc gdybyśmy w taki sposób budowali mozaiki w wyborach europejskich, no to pewnie wylądowalibyśmy w polu. Myślę, że dyskusja liderów na temat tego, w jakiej konfiguracji pójdziemy do wyborów europejskich, dopiero nas czeka i że należy na nią po prostu spokojnie poczekać.
Czyli nie jest tak, że tylko z PSL-em Platforma Obywatelska będzie startować, a trzecia droga zostanie samodzielną, nie trzecia droga, tylko partia Szymona Hołowni zostanie na lodzie.
A tam na lodzie, wie pan, ja jestem ze Śląska, na Śląsku gramy w hokeja, więc na Śląsku na lodzie wcale nie jest tak najgorzej.
O tym mówił Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł, i co, jeden z liderów ruchu Szymona Hołowni Polski 2050. Panie pośle, awansuję pana na koniec, panie ministrze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdeczności dla państwa. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. To wielka łaskawość z pańskiej strony.
Dziękuję. Delikatna zgryźliwość na koniec, ale takie to są relacje między dziennikarzami a politykami. 8:26 to my za chwilę będziemy dalej przechodzić. Mam nadzieję, że za chwilę uda się połączyć z redaktorem Marcinem Giełzakiem. Nie wiem, czy udało się ten numer przekazać do realizatora. Nie udało się. To ja już to przekazuję w tej chwili i powiedzmy,
że w Białymstoku pan Truskolaski, prezydent, który nie stawił się na debacie, którą zorganizowaliśmy, wygrał wybory w pierwszej turze 53,32% setne procenta głosów dostał pan Truskolaski. Przypomnijmy, że wśród rolników 57% rolników głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, na trzecią drogę, w tym PSL 15,1%. Na Koalicję Obywatelską 9,6% rolników, a na Konfederację 9,3%. Też jeśli chodzi o te, były strajki rolników rozmaite i są nadal strajki rolników. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość ma największe poparcie, tak jak i Prawo i Sprawiedliwość ma największe poparcie w grupie 50+, czyli między 18 a 50 rokiem życia. Największe poparcie mają partie związane z koalicją rządzącą, a przede wszystkim Koalicja Obywatelska. W Gdańsku wygrała przedstawicielka pani Dulkiewicz.
60% poparcia. My jeszcze wróćmy do tych wyborów najbardziej politycznych, czyli sejmikowych. Teraz naszym gościem redaktor Marcin Giełzak, współautor podcastu Dwie Lewe Ręce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
I właśnie o tych lewych rękach albo lewej nodze teraz porozmawiamy. Lewica, jak na razie sondażowy wynik 6,8 za Konfederacją, chyba poniżej oczekiwań polityków, o czym mówił sam Włodzimierz Czarzasty wczoraj na Wydziale Wyborczym. Co wybory samorządowe, co ten wynik do sejmików oznacza dla lewicy w Polsce?
No cóż, lewica obroniła stan posiadania z poprzednich wyborów samorządowych, czyli innymi słowy osiągnęła wynik równie marny jak poprzednio, rozświetlony tylko dobrym rezultatem Magdaleny Biejat w Warszawie, choć i ten można czytać na dwa sposoby. Jeżeli porównamy to z wynikami kandydatów na prezydenta przez lewicę wystawionymi w poprzednich elekcjach, no to jest to wynik znakomity. Natomiast jeżeli miałoby być tak, że porównamy to z wynikami wyborów parlamentarnych i tego, ile w Warszawie dostała lewica, no to w zasadzie mamy to niemal tyle samo, prawda? Prawie 16% wobec 13,4%. Co to oznacza dla lewicy? No, według mnie oznacza jeden pozytyw, że być może pojawia się na horyzoncie nowa liderka, wyrazista postać, która będzie przyciągać elektorat do tej partii, no ale jednocześnie oznacza też, że z jednej strony wymiera stary elektorat postkomunistyczny, a z drugiej nie bardzo udaje się lewicy go zastąpić kimś innym, bo pomysł na bycie najbardziej liberalnym skrzydłem obozu liberalnego się nie sprawdza. Ludzie wolą produkt oryginalny, głosują po prostu na liberałów, takich jak Rafał Trzaskowski.
Dla samej koalicji rządzącej i miejsca lewicy w tej koalicji, cóż to oznacza? Są komentarze, że po tym wyniku Włodzimierz Czarzasty może trochę się rozczarować, jeśli myśli dalej, że zostanie rotacyjnym marszałkiem Sejmu w drugiej części obecnej kadencji.
Myślę, że dla lewicy rozumianej jako dawne SLD to fundamentalnie oznacza to, że będą już teraz bardziej się rozglądać za perspektywą startu z list Koalicji Obywatelskiej czy też Koalicji Europejskiej. Myślę tu chociażby o wyborach europejskich, które będą niebawem, a to jest bardzo ciekawa rzecz, dostać się do Parlamentu Europejskiego, biorąc pod uwagę wysokość uposażenia i stabilność, szczególnie w sytuacji, w której grunt się osuwa spod nóg w kraju. Po drugie, bardzo ciężko już jest wskazać jakiekolwiek istotne różnice programowe między nową lewicą a Platformą Obywatelską. Kwestie historyczne, w momencie, w którym dawni premierzy i ministrowie z rządów SLD startowali z list PO, przestały już cokolwiek ważyć. Zatem patrzyłbym uważnie na to, co się będzie działo na tym odcinku. Natomiast jeżeli chodzi o lewicę rozumianą jako partia Razem, no to z całą pewnością będzie musiała sobie ona zadać kilka bardzo istotnych, takich tożsamościowych pytań. To znaczy, czy dalej chce trwać w tym układzie, w którym jednocześnie popiera rząd, jest w opozycji względem niego, którym jest jego stronnikiem i recenzentem, i to surowym recenzentem. Czy też zamierza prędzej czy później wybić się na niepodległość. No jeżeli zinterpretują te wyniki wyborów tak, że jedynie wyrazista lewicowa opozycja ma jakiekolwiek szanse przetrwać jako samodzielny byt na arenie politycznej, no to będą musieli to poparcie dla rządu prędzej czy później wycofać.
Czyli jak rozumiem, przed lewicą czeka wybór i być może podział. Część lewicy, ta z poznaku Wiosny i pewnie część SLD, pójdzie drogą chociażby obecnej pani minister edukacji i innych polityków i dołączy do Donalda Tuska. Część będzie musiała pójść do opozycji.
Wydaje się, że to jest niejako wpisane w DNA obydwu tych ugrupowań. Nie ma dobrego powodu, dla którego nowa lewica miałaby być osobnym bytem w stosunku do Koalicji Obywatelskiej, poza jednym. Tym, że najpierw Grzegorz Schetyna ich nie chciał w swoim obozie i poza tym, że Donald Tusk wybrał inny scenariusz. Bo pamiętajmy, większego entuzjasty jednej listy od Włodzimierza Czarzastego to chyba nawet nie było w Platformie Obywatelskiej.
To już na koniec poproszę pana redaktora o ocenę ogólną. To nasze zbliżenie trochę oddalmy, spójrzmy na całą Polskę i na wszystkie komitety. Cóż te wyniki wyborów samorządowych oznaczają i dla PiS-u, i dla Platformy, i dla wszystkich innych ugrupowań?
Myślę, że podstawowe pytanie jest takie, kto wygrał? Moja definicja zwycięstwa nie jest taka, że wygrał ten, kto uzyskał najwięcej głosów, wygrywa ten, kto realnie będzie mógł rządzić. Wygląda na to, że Koalicja Obywatelska wraz z partnerami będzie mogła rządzić między 10 a 13 sejmikami z 16. Zobaczymy jeszcze, jak się poukładają te koalicyjne rozmowy. I będzie rządzić razem bądź wspólnie z partnerami w gruncie rzeczy we wszystkich największych miastach. W związku z powyższym nazwałbym to zwycięstwem. Natomiast nie byłbym tak szybki, żeby skreślać PiS. To, co widzimy po stronie PiSu, to naprawdę bardzo dobry wynik, najwyższy wynik ze wszystkich partii i to już bez wsparcia mediów publicznych.
No,
to
i całej machiny państwowej.
Całej machiny państwowej, a zatem rację miał Jarosław Kaczyński, cytując Marka Twaina, że śmierć PiSu była ogłaszana przedwcześnie. Dodatkowo, jeżeli PiS się w kilku sejmikach utrzyma, no to jednak finansowanie takiej partyjnej codzienności, że się tak wyrażę, będzie dla PiSu wyraźnie łatwiejsze. Poza tym pokaże też aktywowi partyjnemu, że to nie moment, żeby zakładać nowe partie albo uciekać do innych już istniejących, że w gruncie rzeczy 15 października był potknięciem, ale jest jeszcze o co walczyć. No, najważniejsze pytanie, jakie PiS będzie musiał sobie postawić, będzie takie. Myślę, że przez najbliższe lata wszystkie nasze rządy będą koalicyjne. Czy PiS jest sobie w stanie znaleźć koalicjantów?
To już na koniec pytanie o trzecią drogę. Przed sekundą naszym gościem był Michał Gramatyka. Ucieszony i nie wiem, czy to była, nie jestem pewien, czy to była radość szczera, czy radość urzędnicza. Jaka radość powinna panować w trzeciej drodze?
Myślę, że trzecia droga mogłaby traktować swój wynik jako zadowalający, szczególnie, że bardzo wiele było głosów w mediach, że w istocie rzeczy niejako charytatywnie osiągnęli tak dobre rezultaty w wyborach parlamentarnych, że ludzie głosowali taktycznie po to, żeby nie pozwolić im spaść pod próg. Trzeba też pamiętać, że ta szarża lewicy przeciwko trzeciej drodze, gdzie mówiło się, że to jest że istnieje potrzeba pokazania im czerwonej kartki za ich stanowisko, jeśli chodzi o aborcję, to wszystko nie zadziałało. Trzecia droga, jak się wydaje, jest już podmiotem, który jest w stanie stać się na własnych dwóch nogach w polskiej polityce, a nie być jedynie domyślnym koalicjantem dla innych partii. I myślę, że mogą sobie też zapisać za plus, że dobre wyniki iluś kandydatów, chociażby we Wrocławiu, wskazują na to, że to nie jest tylko Szymon Hołownia, że jest tam też więcej nazwisk, z którymi się trzeba będzie w polskiej polityce liczyć.
Nie tylko szarża lewicy, ale też szarża Donalda Tuska na trzecią drogę miała miejsce. Wypowiadał się niepochlebnie, a teraz sytuacja jest taka, że bez trzeciej drogi Donald Tusk i Koalicja Obywatelska nie rządziłaby, nie może rządzić w tych wszystkich województwach, o których pan mówił. Nie ma nigdzie samodzielnej większości.
No, na tym polega arcyparadoks tego, że gdyby Donald Tusk w istocie rzeczy polegał na tym, co podpowiadają mu życzliwi publicyści i eksperci, to byłby dzisiaj liderem opozycji. No bo podpowiadano mu, że trzeba dobić symetrystów, którzy tak naprawdę są problemem, którzy rozbijają jedność obozu antypisowskiego, a którzy zapewne jeszcze mają ukryte propisowskie sympatie. Tymczasem symetryści dali Donaldowi Tuskowi władzę po wyborach parlamentarnych, a myślę, że jest jeszcze szansa, że dadzą mu władzę w niejednym sejmiku.
I o tym mówił Marcin Giełzak, dziennikarz, publicysta, autor i książek, zwłaszcza książek o historii oraz współczesności polskiej lewicy i współautor podcastu Dwie Lewe Ręce. Redaktorze, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.
Jest
do zobaczenia.
Godzina 8:37.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Tak, Kaczyński, był polityk koalicji rządzącej, był publicysta lewicowy, czas na prawicę. W naszym studiu Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To co, to proste pytanie. Czy to jest dobry dzień dla Konfederacji wyborczo politycznie?
A to zależy, w które województwo i w który powiat i w którą gminę spojrzeć. Chyba to byłaby najlepsza odpowiedź. Natomiast wydaje mi się, że zdaliśmy najtrudniejszy test, dlatego że od 20 lat, może prawie 20, od 2006 roku, żadna formacja spoza układu PiS, Platforma, Lewica, PSL nie obroniła się w wyborach samorządowych. Wszystkie nowe formacje, które wchodziły do Sejmu, zaliczały sromotną porażkę. Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach ruch Kukiz 15, który miał świetne wyniki w prezydenckich wyborach i parlamentarnych, nie zdobył ani jednego radnego do sejmiku. My prawdopodobnie wychodzimy z wieloma radnymi. Nie wiemy jeszcze jak wieloma, ale wieloma. Będziemy mogli zrobić kongres samorządowy po tych wyborach ze swoimi radnymi, a nie czyimiś. Mamy szansę na prezydenturę w co najmniej jednym mieście, w Bełchatowie. Tam do drugiej tury ze świetnym wynikiem 40% wchodzi działacz Konfederacji Nowej Nadziei Patryk Marian. Z pewnością zdobyliśmy wielu radnych i w gminach, i w powiatach, i w sejmikach wojewódzkich. I najlepszy wynik do sejmiku, zdaniem sondażu, mamy w okręgu, z którego ja wchodziłem do Sejmu, czyli na Podlasiu. No ale też na przykład na Śląsku pokonaliśmy Lewicę, co jest moim zdaniem dobrym osiągnięciem. My próbowaliśmy pokonać Lewicę w wyborach do parlamentu. To się wówczas nie udało. Cieszę się bardzo, że udało się teraz.
I coś, co się potwierdza w tych wyborach samorządowych, to jest jednak, bo wcześniej partie protestu, partie czy to narodowe, czy liberalne, miały dość równe poparcie w całym kraju od kilku elekcji. To się potwierdza w tej elekcji. Widać, że Konfederacja zdobywa swoje bastiony. Jak Podlasie właśnie, jak Lubelszczyznę, jak Podkarpacie.
Nasze poparcie jest przesunięte bardziej na wschód, trochę podobnie jak rozkład opinii wśród Polaków. Tam, gdzie są bardziej konserwatywne opinie, tam czy wyższy poziom, powiedziałbym, sceptycyzmu do Unii Europejskiej, tam mamy wyższe poparcie. Natomiast nasze poparcie też jest przesunięte w kierunku mniejszych ośrodków. Im w tych największych miastach mamy poparcie trochę niższe, a im mniejsze miasta, czy nawet wsie, tym to poparcie idzie bardziej w górę. Także, no i przede wszystkim wśród młodych, tak? Wśród młodych nasze poparcie jest dwukrotnie wyższe niż średnia krajowa. Natomiast to, co się ciekawego wydarzyło w tych wyborach, no to jest dalsze umacnianie się Konfederacji wśród wyborców rolniczych i słabnięcie PiSu. Przy czym zwracam uwagę, że zaledwie połowa z tych, którzy są w sondażach deklarowani jako rolnicy, to są ludzie, którzy żyją z rolnictwa. Mamy w Polsce mnóstwo rolników, którzy żyją z czego innego, ale biorą różnego rodzaju dopłaty. Ja myślę, że przede wszystkim na nas młodzi rolnicy, którzy traktują to jako rodzaj działalności gospodarczej, głosują.
Ale jest wynik 57
ale do
9.
PiS konsekwentnie słabnie, jeżeli chodzi o poparcie rolników, i to jest zasłużona kara za złe rządzenie i za zdradzanie interesów polskich rolników. I teraz druga sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. Po raz pierwszy udało nam się poprawić poparcie wśród wyborców w najstarszej grupie wiekowej. Wcześniej ono było praktycznie w granicach błędu statystycznego, a teraz według badania Exit Poll wynika, że się zwiększyło trzykrotnie. Być może wreszcie następuje to, o czym ja osobiście marzyłem od kampanii prezydenckiej, to znaczy, żebyśmy zaczęli w tych grupach wcześniej dla nas niedostępnych zwiększać swoje poparcie, budować swoją bazę wyborczą. To jest bardzo dla nas ważne.
Konfederacja krzepnie, bo młodzi wyborcy potrafią...
Nie chcemy być partią młodzieżową,
tak,
na pewno.
A to jeden zarzut, bo ten wynik pokazuje, że cały czas macie jakiś szklany sufit, że sondażowo to potraficie wyskoczyć przed wyborami parlamentarnymi w roku ubiegłym. Czy teraz też byliście wyżej niż jesteście w tym sondażu Exit Poll, że co się ludzie chcą i potem poza do urny mówią, no nie, jednak nie.
Ja myślę, że mielibyśmy jeszcze lepszy wynik, gdyby nie wystawienie zupełnie wirtualnej w wielu województwach, ale jednak wystawionej listy osobnej bezpartyjnych samorządowców, dlatego że my zawarliśmy porozumienie ogólnopolskie ze środowiskiem bezpartyjnych samorządowców. Oni poszli z naszych list w prawie wszystkich województwach. Ta część, która się nie zdecydowała, to byli ludzie typowo z Dolnego Śląska. Natomiast oni wraz z różnymi rozbitkami politycznymi poszli na wystawienie listy ogólnopolskie, czyli montowanie list z przypadkowych ludzi wreszcie województw, co sądzę, że wprowadziło dużo zamieszania pomiędzy wyborcami, no bo już jak patrząc na tą listę, to można było powiedzieć, tu bezpartyjni, tam bezpartyjni. Także to było takie pójście na zaszkodzenie nam, zupełnie myślę niepotrzebne, bo gdybyśmy mieli tych kilku radnych w sejmikach wojewódzkich więcej, to po prostu byłoby lepiej nawet dla tych bezpartyjnych samorządowców z Dolnego Śląska, no ale widać, być może była tam jakaś inna motywacja. A my pokazaliśmy, że rywalizacji się nie boimy, nawet w bardzo trudnych warunkach jesteśmy w stanie tę rywalizację...
Czyli ja rozumiem, tutaj ten wynik to wam ci bezpartyjni samorządowcy zatwierdzili. Wilcie Dach jest jakiś głębszy problem. Braku nie, powagi?
Nie ma problemu. Jestem zadowolony. Jeszcze raz to podkreślę, że jako pierwsza formacja od 18 lat zdołaliśmy w wyborach samorządowych obronić swoje pozycje, nawet ale je poprawić.
Były sondaże, oczywiście one dotyczyły chyba pytania ogólnopolskiego, oczywiście się wyrównywali wynikiem z trzecią drogą.
Ja takich sondaży przed euro, teraz przed wyborami samorządowymi nie widziałem. Natomiast
zaraz
będzie nam
marszałkowi pokażę.
Będzie nam bardzo miło, jeżeli w eurowyborach pokonamy jakiegoś kolejnego po lewicy partnera czy rywala. No i tak się składa, że takim rywalem kolejnym jest do pokonania trzecia droga.
Panie marszałku Krzysztof Bosak, naszym gościem, to wejdźmy trochę w szczegóły. Czy w którymś z województw będziecie rządzić? Współrządzić
jest,
oczywiście.
Jest, panie redaktorze, niewykluczone, ale też w żaden sposób nie przesądzone. Musimy przede wszystkim zaczekać na oficjalne wyniki wyborów i zobaczymy, bo to... Nie oszukujmy się, arytmetyka o tym decyduje, tak?
Nowosądecki jest takim faworytem, bo tam Prawo i Sprawiedliwość według sondaży ma 42,3, Konfederacja 7,7, razem daje to 50%.
Ale to panie redaktorze, to się liczy radnych, a nie procenty. Procentami się nie rządzi, rządzi się radnymi. I jeżeli gdzieś zabraknie radnych do większości, jestem pewien, że te partie tak zwane systemowe, czyli właśnie PiS, Platforma, PSL, Lewica, one będą się dogadywać ze sobą tak długo, jak tylko będą mogły, a dopiero kiedy to nie będzie możliwe, będą próbowały najpierw kupić, później ale jakoś tam pozyskać naszych radnych, a na końcu
jest
normalnie się
podzielona. Dogadywać. Jest Lewica, Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska, z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja. I tyle.
To jest obraz medialny, a obraz faktyczny w sejmikach wojewódzkich wygląda w ten sposób, że radni ze sobą handlują spółkami, handlują stanowiskami i po prostu jeżeli ktoś z PiS-u ma się dogadać z centrolewicą, to się staje bezpartyjny, a ktoś z centrolewicy ma się dogadać z PiS-em, to się staje bezpartyjny. I w ten sposób niby PiS i PO nie mają nigdzie koalicji, a wszędzie tam, gdzie trzeba rządzić, rządzą.
Panie marszałku, przed godziną 8 gościem był Przemysław Czarnek, który mówił, przed wyborami w województwie lubelskim podjęliśmy rozmowy i teraz dalej chcemy je prowadzić, mimo że wedle wszelkich prawidł to możemy powiedzieć prawie na pewno, bo PiS tam poprawił swój wynik. PiS w województwie lubelskim może rządzić samodzielnie, ale chce mieć koalicję. Co pan odpowie panu posłowi Czarnkowi na taką propozycję?
Rozmów koalicyjnych nie prowadzi się przez media. Jak ktoś dużo gada w mediach, to znaczy, że za kulisami nic się nie dzieje. Tak to jest. Oceniam. Na poziomie władz Konfederacji żadnych rozmów ani z panem Czarnkiem, ani z żadną inną partią nie prowadzimy.
A lokalnie, byłoby to, jak to jest?
Byłoby to zupełnie niepoważne.
Czy ściemnia, mówiąc młodzieżowo, czy nie?
Nie, no ja myślę, że nasi kandydaci się spotykają w tych samych miejscach, gdzie się rejestruje listy, w tych samych lokalnych studiach radiowych i telewizyjnych, gdzie się prowadzi debaty. I wiadomo, że za kulisami się rozmawia, natomiast wydaje mi się, że to jest próba nadania jakiejś zbyt dużej roli zwykłej kurtuazji. To, że ktoś z kimś się minął, czy powiedział dzień dobry, czy wymienił uwagi, jak idzie kampania, to nie znaczy, że z tego będzie koalicja. Więc ja osobiście nie bardzo rozumiem, jaki jest sens opowiadać takich rzeczy. Natomiast może po prostu to jest kwestia próby wzmocnienia swojej pozycji w PiS-ie, tak?
No. Bo Przemysław Czarnek wysyłał do was i do pana osobiście przecież również nie tak dawno sygnały sympatii politycznej.
Nie odnotowałem. Panie redaktorze.
W przypadku głosowania pana odwołania nie odnotował pan.
A to ma pan na myśli to, że PiS chciał głosować za wnioskiem Lewicy, za moim odwołaniem i dopiero po tym, jak wszyscy chyba sympatycy PiS-u, mając jakąkolwiek opiniotwórczą pozycję, skrytykowali tą samobójczą strategię, to się ogarnęli i wyjęli kartę. I nie mieli nawet odwagi zagłosować przeciwko wnioskowi Lewicy. No cały PiS, tak? Do ostatniego momentu próbują zrobić coś negatywnego, zanim im wszyscy nie wytłumaczą, że idą w tą stronę, to wtedy udają, że ich nie ma.
To skoro pan mówi o PiS-ie, to jednak Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory.
Czy nie wygrało? Jaka jest ocena?
No zobaczymy, gdzie będą rządzić. Z tego, co słyszę analityków, nie, to będą rządzić w mniejszej liczbie sejmików niż dotychczas.
To prawda,
no to fajna wygrana, jeżeli się pomniejsza swoją pozycję.
To jest prawda, że się pomniejsza pozycja, ale jednak 33,7% numer jeden jako partia polityczna w Polsce. No to jest wygrana.
Tak sobie
i
można
mówimy.
Poprawiać nastrój. W większości sejmików, w większości województw, niestety w większości dużych miast i w większości województw będą rządzić siły centrolewicowe.
No,
ubolewam nad tym.
Gdybyśmy odwrócili, powiedzieli tak, Konfederacja dostała 33,7% głosów i nie będzie rządzić w żadnym województwie. Powiedziałby pan wtedy tak, to jest rzeczywiście klęska Konfederacji. No przecież trzeba patrzeć na liczbę.
Panie redaktorze, nie oszukujmy się, że ja jestem tutaj jakimś neutralnym komentatorem. Nie jestem. Jestem
no nie
liderem
jest
Konfederacji. Jestem od tego, żeby mobilizować wyborców do głosowania na Konfederację. Jeżeli chodzi o PiS, to jest moim zdaniem partia, która ma szerokie kadry, bo tam się bardzo bardzo dużo ludzi do nich zapisało, którzy działali wcześniej w wielu innych partiach i jakby to naturalne, że zdobyli wielu radnych. Natomiast ja nie jestem od tego, żeby ich komplementować. Ja negatywnie oceniam ich dorobek. Negatywnie też oceniam ich kampanię. Widzę, że odpuścili sobie całkowicie duże miasta. Gdybym ja stał na czele partii, która dysponowałaby tak wielkimi funduszami i kadrami jak oni, nie odpuściłbym sobie dużych miast. Nie zaczynałbym kampanii na miesiąc czy dwa przed człowiekiem wziętym z wicewojewody czy wojewody łódzkiego na Warszawę, bo to jest po prostu niepoważne. To jest śmieszne. To jest oddawanie Warszawy Trzaskowskiemu. My postawiliśmy w Warszawie na kandydata, który tych wyborów nie wygrał, nie wszedł do drugiej tury, no ale przynajmniej był stąd, przynajmniej miał coś do powiedzenia warszawiakom, znał dzielnicę. To jest poważne podejście. Natomiast podejście PiSu no, do takich miast jak Kraków czy Warszawa to jest masakra.
Ale wynik Przemysława Wiplera nie imponujący.
No jak to się ponad zsumuje wyniki, jak chyba się zsumuje wynik 4 prawie, jak się zsumuje wynik Korwina i Wiplera, to wychodzi poparcie Konfederacji w Warszawie, czyli 5,5%. Chciałbym, żeby to było 55%, a nie 5,5%. No ale być może warszawiacy muszą jeszcze doświadczyć, że tak powiem, zwężenia ulic do jednego pasa, likwidacji wszystkich miejsc parkingowych, zakazu wjazdu gdziekolwiek i prawda, tego, że będziemy mieć wielkie gipsowe jajo nie na placu 5 rogów, tylko na każdym rondzie i wtedy być może dojdziemy do wniosku, że mamy dość poprawności politycznej, prawda? Jak na razie będziemy mieć bezpłatne lokale w Warszawie dla tak zwanych strajków klimatycznych, które będą nam niszczyć różne rzeźby, oblewać farbą. No, to jeżeli to jest kierunek, w którym chcemy iść, to życzę powodzenia. Opóźnione wszystkie inwestycje, niedotrzymane obietnice i Trzaskowski
wygrywa. A
mimo to
Rafał Trzaskowski była w pierwszej turze, a wasi kandydaci...
To jest dla mnie straszne i niezrozumiałe, jako dla człowieka, który też tak jak Przemysław Wipler przyjechał tutaj i jest związany z tym miastem już prawie, nie, już 20 lat, tak? Natomiast ja myślę, że potrzebujemy jakieś przełamania. Ja mówiłem o tym w tej kampanii wyborczej. Potrzebujemy wyzbycia się kompleksów. Moim zdaniem Trzaskowski jest idealną materializacją aspiracji dużej części ludzi, którzy przyjechali tutaj z całego kraju, chcą robić kariery. I problemem jest kontrast Trzaskowski versus Kaczyński. No ten kontrast jest przygniatający na niekorzyść Kaczyńskiego i póki prawica nie będzie mieć prawdziwego lidera prawicowego, a nie z jakiegoś dawnego PC z kompleksami względem tego całego lewicowego saloniku, to Warszawa będzie przegrywana.
Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński ma jakiekolwiek kompleksy, to trzeba by zapytać pewnie jego.
Trzeba by poczytać jego biografów, czy nawet ludzi, którzy tam warunkowo dawali wsparcie, jak Rafał Ziemkiewicz, który tłumaczył, że przecież całe budowanie PiSu, całe PC to było wykluczenie z tego lewicowo-liberalnego salonu, gdzie Kaczyński tak, nie był zaakceptowany w latach 80. i tak się zaczęło jako robienie PC. Tak?
Jako przywódca, tak dzisiaj pisze Rafał Ziemkiewicz, a naszym gościem jest Krzysztof Bosak dla koalicji rządzącej. Co ten wynik oznacza?
Myślę, że czerwoną kartkę, bo
oni... Donald Tusk się cieszy.
No nie, ja myślę, że się wcale nie cieszy. Deklaruje to, natomiast wiemy doskonale, że Donald Tusk jest politykiem niezwykle wyrachowanym i jedno mówi, drugie robi. I ja myślę, że oni nie mają żadnego powodu do radości, bo oni powinni poprawić swoją pozycję. Oni jej nie poprawili. Okazało się, że można PiS-owi zabrać TVP i robi mniej więcej taki sam wynik, tak? Czyli tak jakby to nie w tej propagandzie jest poparcie tej partii, nie w tej propagandzie, którą robiła jednostronnej TVP. Poza tym moim zdaniem po prostu koalicja rządząca ma za sobą 3-4 miesiące bardzo słabego rządzenia obiektywnie, chaotycznego. Już niezależnie kto ma jakie poglądy, to jest chaos, jeden wielki chaos. W Sejmie bardzo mało ustaw do nas wpływa. To wszyscy widzą, którzy mają głowę na karku. Przecież myśmy program obrad sztucznie uzupełniali wyciąganymi z zamrażarki przez Szymona Hołownię projektami obywatelskimi, których ta koalicja absolutnie nie miała zamiaru przegłosować. Zaraz się zacznie w tym tygodniu posiedzenie Sejmu, gdzie my mamy 6 godzin zarezerwowane na dyskusję o projektach aborcyjnych, które wszyscy wiedzą, że nie przejdą, bo albo nie przejdą przez Sejm, albo je prezydent zawetuje. Więc ja myślę, że Polacy tu czują, że ta koalicja rządzi źle, chaotycznie, częściowo bezprawnie. To, co mamy w TVP, w prokuraturze, to, co robi minister niesprawiedliwości, Adam szukam podstawy prawnej Bodnar, prawda? To jest naprawdę bardzo słabe. Ja myślę, że Polacy to widzą. Gdyby ta koalicja rządziła z impetem, była dobrze zorganizowana, poukładana wewnętrznie, to PiS byłby pozamiatany, ale ta koalicja jest nieprzekonująca.
Ale weszła do domu ministra Ziobro.
Nie wiem, czy sprawnie. Jak widziałem tam, sprawnie to jak się ma dorobione klucze i się wchodzi i nie ma żadnej sensacji. A jak się musi rozwalić pół drzwi, ocieplenie budynku i futrynę, to nie jest sprawnie, panie redaktorze, tylko to jest po prostu brutalny włam.
Ale to ja zastanawiam się, bo staram się u pana marszałka złapać logikę. Z jednej
jednej strony pan mówi PiS...
Krytykuję i PiS i Platformę, no właśnie, to jest moja logika. Ale nie popieram żadnej z tych partii, jeżeli ktoś się jeszcze nie zorientował.
Tylko czy to jest logika prawdziwa, bo czy można mówić jednocześnie te wybory przegrała koalicja rządząca, czerwona kartka, nie pokonali PiS-u, a z drugiej strony PiS przegrał te wybory, czerwona kartka dla PiS-u. Albo jedno, albo drugie, no albo rybka,
znaczy ja staram
albo
się
akwarium.
Mówić prawdę, panie redaktorze, a nie jakieś jednostronne diagnozy serwować. Jak pan chce ode mnie usłyszeć pochwałę tej czy innej partii, to pan redaktor jej nie usłyszy. Ja jestem od tego jako lider Konfederacji, żeby pochwalić robotę, którą wykonali nasi kandydaci, nasi działacze.
Staram się wziąć, jaki obraz rzeczywistości ma lider Konfederacji?
Złożony. Jestem krytyczny wobec PiS, Platformy, PSL i Lewicy, to nas łączy w Konfederacji. Nikt nie zrobił jakiegoś bardzo wyraźnego progresu. Te wybory samorządowe pokazują, że mamy scenę polityczną i społeczeństwo podzielone. Mamy partie okopane w swoich bastionach, na swoich pozycjach. Społeczeństwo tak naprawdę nikogo w tych wyborach wyraźnie nie faworyzuje. W bardzo nielicznych miastach dochodzi do jakiejś wyraźnej zmiany. Jadąc tutaj słyszałem w radiu, że się wreszcie w Gdyni władza zmieni. To jest miasto, gdzie może będzie jakieś zaskoczenie, tak? Może będzie zaskoczenie w tym Bełchatowie, gdzie Patryk Marian od nas może zostanie prezydentem. Ale takich miejsc, gdzie jest jakieś wyraźne zaskoczenie, jest niewiele. Większość rywalizacji okazała się przewidywalna. Te drugie tury, o może we Wrocławiu będzie zmiana, prawda? Z lewicującego, prawda, nie wiem jak to nazwać, dziecka Platformy Obywatelskiej, dawnej dominacji PO, będzie teraz koniunkturalna przedstawicielka przepoczwarzonych środowisk PO w trzecią drogę. No, nie wiem jak to w ogóle nazwać, prawda? I czy to będzie zmiana? Życzę Wrocławiowi zmiany. Byłem tam kilka dni temu i ubolewam, że taką druga tura ich czeka, prawda? Trzecia droga versus Sutryk. No, ale...
Wynik lewicy za wami, co to oznacza jeszcze to słabnięcie lewicy? Też nie najlepszy chyba poniżej oczekiwań wynik do sejmików trzeciej drogi. Sam pamiętam bardzo dobrze, jak ci liderzy liczyli na 18, na 20%. Takie, to był pułap marzeń dla trzeciej drogi. Skończyło się na mniej 14.
Ja się cieszę, że wynik lewicy jest słaby, bo uważam, że lewica reprezentuje najbardziej szkodliwy program. Antyludzki, nie tylko antypolski, ale antyludzki. To jest zbiór wszelkiego rodzaju pomyłek intelektualnych, to jest program lewicowy. Natomiast, szczególnie w tym wydaniu, nazwijmy to progresywno-tęczowym, gdyby oni się wzięli za obronę praw pracowniczych, tak jak klasyczna socjalistyczna lewica, to jeszcze byłoby pół biedy, bo przynajmniej by się zderzyli z tym, jakie są układy w związkach zawodowych. Natomiast, czy w urzędach, i się za to zabrali. Ale nie, oni się zabierają tak zwaną polityką klimatyczną, czyli po prostu różnymi bzdurami, które będą skutkować podniesieniem kosztów życia. Więc ja się cieszę ze słabego wyniku lewicy, ale też nie popadam w żaden hura optymizm, bo w międzyczasie Platforma Obywatelska, która zaczynała od chadeckiej centroprawicy, w której byli politycy antykomunistyczni, przeszła nam na lewicę w sojusz z różnymi dawnymi komunistami, których wzięła na listy. W międzyczasie powstało, PSL nie zniknął ze sceny politycznej, jak to wróżono, tylko się jeszcze przepoczwarzył i wizerunkowo dzięki Szymonowi Hołowni rebrandingował. A poza tym także w poprzednich wyborach samorządowych lewica miała równie słaby wynik i ciągle istnieje. Więc tak naprawdę, jeszcze raz to podkreślę, tych wielu powodów do radości nie mamy. Ja jakie wnioski wyciągam z tych wyborów samorządowych, to po pierwsze, że poparcie Konfederacji się ustabilizowało, że po tym kryzysie morale, jaki mieliśmy po wyniku do wyborów parlamentarnych, które były zdecydowanie poniżej oczekiwań wszystkich, ustabilizowaliśmy i nastroje, i swoją pozycję na scenie politycznej. Ci, którzy popierają Konfederację, na nas zagłosowali. Nastrój na finiszu kampanii wyborczej był naprawdę niezły. Zjeździłem całą Polskę i to wiem. Apetyt jest dalej, żeby wejść do Parlamentu Europejskiego i uważam, że Polacy zasługują na twardą reprezentację w Parlamencie Europejskim, która nie będzie kręcić i raz głosować za bezcłowym handlem z Ukrainą, a raz przeciw i się wahać, czy jest za zakazaniem hodowli zwierząt, czy przeciw, czy jest za polityką klimatyczną, czy przeciw. Potrzebujemy jasnej, jednoznacznej reprezentacji.
Bo tu będzie starcie między wami i PiS-em, chociaż wczoraj Jarosław Kaczyński na wyborze wyborczym
tu będzie starcie między z jednej strony nami i z drugiej strony PiS-em, Platformą, Lewicą i PSL. Bo oni w Unii Europejskiej popierali przez ostatnie 8-10 lat te same rzeczy, tylko jedni się nie cieszyli, a drudzy się cieszyli.
To jest w Europarlamencie teza nie do końca prawdziwa, bo jak się patrzy na ustawodawstwo Zielonego Ładu, to europosłowie PiS-u w prawie zawsze byli przeciwko.
A to zależy na którą ustawę. Natomiast pamiętajmy, że w Radzie Europejskiej Mateusz Morawiecki...
Zielony Ład, jak Fit for 55,
ale pierwszych premier PiS-u poparł to w Radzie Europejskiej i rząd popierał to w Radzie Unii Europejskiej.
Ale głosujemy nie na premiera, tylko na europosłów.
I głosowali też za otwarciem rynku unijnego na zalew produktami z Ukrainy, przeciwko czemu rolnicy w tej chwili protestują. Gdyby rolnicy wiedzieli, za jak wieloma niekorzystnymi dla nich rzeczami głosował PiS, to moim zdaniem to poparcie wśród rolników nie byłoby 50, tam kilka procent,
chociaż
tylko 15.
Rozmawiamy z rolnikami, to oni kwestie pomocy Ukrainie rozumieją i to chyba też wskazuje,
ale
że...
Ale ja nie mówię o pomocy
rolników...
Ukrainie, ja mówię o zalewie naszego rynku. Zalew naszego rynku jest pomocą kapitałowi zagranicznemu zarejestrowanemu na Cyprze i w Luksemburgu, a nie Ukraińcom.
To też pokazuje, że tu rolników Konfederacja jakiegoś wielkiego sukcesu też nie
zrealizuje. Mamy progres. I pamiętajmy, że jeszcze raz to powtórzę, że z tych, którzy są zarejestrowani jako rolnicy, mniej niż połowa żyje z gospodarstw rolnych, a jeszcze mniejsza część rozwija te gospodarstwa tak, żeby one były zdolne do jakiejkolwiek rywalizacji na międzynarodowych rynkach, na które wrzucili polskiego rolnika politycy ze wszystkich partii systemowych.
8 kwietnia na poważnie zaczyna się ostatnia faza kampanii do wyborów europarlamentarnych w Polsce. Jarosław Kaczyński mówi o wielkiej koalicji. Jak rozumiem, to nie jest wielka koalicja, bo wy z PiS-em w jednym bloku do europarlamentu nie pójdziecie.
To jest pustosłowie Jarosława Kaczyńskiego. Żadnej wielkiej koalicji nie będzie. To oni są tam nawet wewnętrznie niezwykle podzieleni. Natomiast my oczywiście przyciągamy kandydatów i moim zdaniem na listach naszych do europarlamentu pojawią się postaci spoza dotychczasowej Konfederacji. Także my otworzymy się. Natomiast oczywiście z PiS-em będziemy rywalizować, bo uważamy, że nie można zapomnieć im tego, że przez 8 lat robili ustępstwa w Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że Fit for 55 zgodził się na to Mateusz Morawiecki. Europejski Zielony Ład zgodził się na to Mateusz Morawiecki. Danie prawa Brukseli do zadłużania się zgodził się na to Mateusz Morawiecki. Europodatki zgodził się na to Mateusz Morawiecki. I wszyscy politycy PiS-u go wspierali w tym. I maskowali to przed opinią
publiczną.
Nie wiem,
czy wszyscy Zbigniew Ziobro pewnie by się oburzył.
Nie. Jakby nie, to by jego rząd upadł. Po prostu. To jest prosta logika.
Czasami się rządzi z kimś, się z nim nie zgadza. Spójrzmy na obecną koalicję rządzącą. Niezgody tam jest co niemiara, a i tak wspólnie
i współodpowiadają za to wszystko, co złego robią. I tak samo odpowiadają Ziobryści za to, co robił Morawiecki.
Ostatnie pytanie o samą Konfederację. Są takie analizy, że wyniki w Warszawie którzy pokazują, że wiplaryzacja Konfederacji jest niesłuszna. Że,
nie ma w ogóle. Co to za zagadanie? Jaka wiplaryzacja Konfederacji?
No, że Grzegorz Braun jest odstawca. No,
ale
chyba
nie jest.
Chyba
ale
nie będzie
jest.
Pan uważał, że nie ma konfliktu między wizją Przemysława Wiplera a wizją Grzegorza Brauna, bo jest, czy nie ma? Może ciekawe.
No, ja myślę, że gdzieś te wizje zostały w trakcie kampanii wyborczej uzgodnione. Czego świadectwem jest to, że nawet Przemysław Wipler umówił, że chce, żeby Grzegorz Braun został w Konfederacji. Przypomnę, że kandydaci Grzegorza Brauna kandydowali także na prezydentów miast. Niektórzy z nich mieli całkiem niezłe wyniki. Czekam jeszcze na oficjalne, jak na przykład Karolina Pikuła w Rzeszowie. Niektórzy z nich mieli troszkę słabsze. I moim zdaniem nie ma żadnej takiej prawidłowości, żeby Konfederacja przyjęła wizję któregoś jednego z liderów Konfederacji. To, jaka była nasza kampania, to jest złożeniem wysiłków wszystkich kandydatów, którzy w tą kampanię byli zaangażowani. Każdy może, jeżeli coś mu brakuje w kampanii Konfederacji, może mieć pretensje tylko do siebie i tyle. Moim zdaniem myśmy żadnego hasła się... To jest taki stereotyp, ja nie wiem skąd on się w ogóle bierze, przyklejany nam, że niby my zrobiliśmy jakąś zmianę. Myśmy żadnego z naszych postulatów i ideałów się nie wyrzekli. Moim zdaniem nie było formacji, która miałaby tak wysokie poparcie w III Rzeczpospolitej jak my i mówiła tyle niepoprawnych politycznie rzeczy. Jeżeli była, to proszę mi ją pokazać. Może od czasu Ligi Polskich Rodzin, kiedy była w polityce parlamentarnej.
To na koniec pytanie osobiste. Będzie pan kandydował do Parlamentu Europejskiego?
Nie będę. Już to deklarowałem. Zostaję w Polsce, jestem wicemarszałkiem Polskiego Sejmu. Nigdy nie chodziło mi po głowie, żeby zrobić to, co Donald Tusk, czyli zostawić jakąkolwiek istotną pozycję w polskiej polityce po to, żeby uciec do Brukseli.
A ktoś z posłów Konfederacji?
Oczywiście. Będą tacy, którzy będą kandydować.
Grzegorz Braun?
Z tego, co wiem, pan Grzegorz Braun nie planuje kandydować do Europarlamentu.
Co, w Mirmencen? Właśnie.
Wedle mojej wiedzy także nie. Także główni liderzy zostają w Polsce po to, żeby tutaj walczyć o lepsze życie dla Polaków po prostu.
A my zostajemy w Radiu Wnet.
Tak jest, ten poranek się kończy, ale my nie kończymy opisywania polskiej polityki. Za chwilę po serwisie wracamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam
Krzysztof
serdecznie.
Krzysztof Bosak, wicemarszałek.
Dobrego dnia, dziękuję za zaproszenie.
Jeden z liderów Konfederacji, dziękujemy za obecność w studiu 9.1. Czas na serwis informacyjny. A my zaraz potem wracamy z kolejnymi komentarzami, ocenami po wyborach samorządowych w Polsce.
Słuchacie Radia Wnet.